Wyjątkowo, po raz pierwszy, krótka zapowiedź tego, co możecie usłyszeć w najnowszym odcinku. Rozmawiamy o grach piłkarskich, o absurdach branży związanych z podpisywaniem wielostronnicowych umów, w których w zamian za możliwość zagrania w grę pozbawiamy się praw konsumenckich. Będzie o powrocie do gry, która blokowała nasze sypialnie przez długie miesiące. Będzie kącik planszówkowy. Będzie o małej grze na Switcha 2. Oczywiście pełny spis treści dostępny w opisie odcinka. Dodatkowo wiernym słuchaczom oferujemy darmowe DLC do naszej rozmowy. Aby je dostać, wystarczy być na grupie Fantasmagierii lub subskrybować kanał Fantasmagierii na YouTubie. Zapraszam do słuchania. Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 682. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest jedyny, niezastąpiony Juliusz Konczarski, aka Jules, aka Polska Kronika Gier. Witaj, Juliuszu.
Dzień dobry.
Jak się cieszę z jednej strony, że się World Cup skończył, że wreszcie mamy wolne wieczory, że możemy wreszcie się spotkać.
Wiesz... Z tymi wolnymi
gdzie byłeś, kiedy
różnie.
Cię nie było, drogi Juliuszu? Jak twoje wakacje?
Ale ekstraklasa ruszyła.
No właśnie widziałem twój entuzjazm i widziałem tą piękną bramkę, którą Legia strzeliła w pogoni. I już eksperci się wypowiedzieli, że po prostu już widać tutaj rękę papszuna, już Legia rządzi na boiskach. No tak.
Nie, no nie rządzić to nie, chociaż też widziałem takie ostatnie zestawienie, że ktoś tam zestawił trzy... Chyba czy cztery, czy pięć ostatnich meczów Legii i we wszystkich tych meczach bramki była 90 plus minuta, nie? Tam 93, tak. 95, teraz tam chyba 90, nie wiem, która to była, już nie pamiętam.
No zwroty akcji prawie jak z Legiem, jak z Argentyną
Ale tak kiedyś Raków grał, mundialu. Z tego co ja pamiętam za Papszuna, tak z półtora roku temu, tak jak zapamiętałem. No. Tak. Że też pamiętam nawet taki jeden mecz, jak żeśmy tam coś tam gadali, no i ja przełączyłem na ten Raków, wydawało się, że tam będzie 1-1 czy tam 0-0 i nagle, wiesz, 90 chyba 7 minuta już ostatni jakiś tam ten i gol, wiesz. Mhm. Czy wiesz, no pierwsza kolejka to jest za mało, nie, żeby coś powiedzieć.
No tak, no oczywiście Raków nie podniósł tutaj jakości tego otwarcia pierwszej kolejki, ale w tych eliminacjach do Ligi Europy chyba, tak? Czy to do Ligi Konferencji?
Do Ligi chyba Konferencji, mi się wydaje.
Tak, tak. To wygrali. I 3-1 i można powiedzieć, że gdzieś tam jakiś potencjał jest. No. No ale to już jak życie po mundialu? No, czy to nie jest tak, że czy dostaje jakiś takiego przesytu piłką nożną? Takie,
nie.
Czy właśnie
nie
odwrotnie?
Nie można dostać przesytu piłką nożną, stary. Ja wręcz przeciwnie, ja czekam teraz bo jakby ekstraklasa się zaczęła, ale sezon jakby na Legii zaczyna się w najbliższy weekend, mecz otwarcia z Zagłębiem Lubin, to wiesz, no to no już będę na stadionie i to jest, no tak. Już czuję to mrowienie, wiesz, tą ekscytację, także nie mogę się doczekać.
No ja słyszałem w ogóle takie rewelacyjne, bo wiesz, dużo się mówiło o organizacji, dużo się mówiło o tym, że Infantino, robi dziwne rzeczy, już nie chcę nawet wchodzić w szczegóły, no nie, ale wszyscy wiemy,
o
co chodzi.
Dziwne rzeczy, no w systemie kwartowym grali.
Tak, dodatkowo jeszcze po raz pierwszy od zarania dziejów przerwa w meczu finałowym wynosiła prawie 30 minut, więc to jest... To całkowicie zmienia taktykę, no nie?
Nie, to wszystko ja już czuję, zmienia, no to jest taka przerwa naprawdę, wiesz, no nie wiem, no ale te przerwy na piciu tak zwane, czyli właśnie one były tak w połowie każdej połowy, no to też zmienia, nie? Też przecież ile było meczy na tym mundialu, w których widać było ewidentnie, że zespoły po tej przerwie na piciu dostawały na przykład nabierały dodatkowego wiatru w skrzydła i wiesz, i to im pozwalało odmienić, wydawałoby się, beznadziejną nierzadko sytuację, nie? Na boisku. Tak.
No to był ciekawy mundial, może poza finałem.
Także wiesz, tak.
No nic, musimy tak chyba gdzieś o tej piłce tutaj zrobić cięcie, ale rozumiem, że grasz w FC, do gier. FC
Wyszedłem do piątego sezonu i się na razie zatrzymałem.
A to chyba 5 sezonów to jest chyba standard, nie? Bo to jest tak, nie, że nawet
tam,
widzę, że...
Nie, bo tam zaczynasz w sezonach, zaczynasz w 10 sezonie, w 10 lidze i doszedłem do 5 ligi teraz. Jestem w 5 lidze. Dokładnie się utrzymałem.
Nie, bo starałem się, wiesz, zrozumieć, co w tym Ultimate Plus Edition za te 160 euro dostajesz, nie? I tam jest między innymi Premium Pass między sezonami 1 do 5, ale to chyba
ale to bardziej
nie chodzi
chyba
o te
futa,
sezony,
wiesz,
że...
Się wydaje.
Tak.
Ale to ja nie wiem, ja nie jestem ekspertem. Wiesz, dlaczego ja gram w te sezony, czyli to jest tak zwany tryb online'owy, gdzie po prostu jakby masz wirtualną ligę, musisz rozegrać ileś meczy, zaczynasz od 10 ligi, gra cię paruje z zawodnikami na mniej więcej na twoim poziomie i stopniowo awansujesz. No ja tak przeszedłem jak burza do tej piątej ligi, czyli w środku jestem, no i tutaj niestety już jest mi trochę gorzej, trochę wygrywam, trochę przegrywam, różnie to bywa, ale wiesz, ja lubię ten tryb dlatego, że to jest faktycznie tryb, gdzie jakiś tam powiedzmy skill twój decyduje, czy umiesz grać w tą FIFA, czy ogarniasz temat, czy nie bardzo, nie? No bo w tym fucie to mam wrażenie, to jest bardziej ile kasy wydasz na te booster paki i tak dalej.
No tak.
I wiesz, i jakich sobie zajebistych zawodników kupić, nie? No i wiesz, no umówmy się, jakbyśmy dzisiaj zagrali mecz w FIFA i ty byś sobie wziął, nie wiem, reprezentację Anglii, a ja bym zagrał Polską, no to różnica jest tak kolosalna, że nawet jeżeli ja bym dobrze grał tą Polską, to moją dodatkową trudnością jest to, że ci zawodnicy, nawet jeśli wszystko idealnie zrobię, to strzelić bramkę czasami, rozumiesz, jest bardzo trudno, bo ci zawodnicy indywidualne umiejętności mają dużo niższe, nie? Może poza Robertem, ale większość to niestety słabo to wygląda.
No, ale ten fenomen tego futa to mnie zawsze zastanawia, bo ja nigdy jakby nie zagłębiałem się w to, ale już właściwie do popkultury weszły te karty, no nie, z futa, nie? Które że nawet te rankingi, no nie, one może czasami nie są takie prawdziwe, no bo też tak powiedziałeś, kiedy też weszła też piłka kobieca, to żeby nie umniejszać, powiedzmy, umiejętności, nie? Żeby te składy mogły być mieszane, no to tam one nie odpowiadają jakby realnym umiejętnością czy wartością, tylko to jest tak kwestia tego, że po prostu te wyniki są wysokie, te liczby, te rankingi, ale ja wszędzie widzę właśnie te karty tego futa i ci youtuberzy też non-stop pokazują, chwalą się, kombinują. W ogóle jest mnóstwo takich kanałów, które specjalizuje się w robieniu jakichś takich symulacji, że drużyna złożona z najlepszych, nie wiem, obrońców i tam właśnie i te karty futa wtedy wchodzą i czy ona by wygrała, nie wiem, Ligę Mistrzów czy coś takiego, więc to jest ciekawe, ale ja miałem taki posmak trochę tego, jak to mniej więcej może wyglądać, jak trochę graliśmy w tego Gola i ja się totalnie odbiłem. Jak graliśmy kilka tych meczy razem, no to pokazałeś mi oczywiście, gdzie raki zimują, bo ja w ogóle nie ogarniałem nawet tych takich podstawowych rzeczy związanych ze sterowaniem, ale później zainstalowałem sobie tego Gola na PlayStation i trochę pograłem. Nawet mogę powiedzieć, że kilka godzin, ale to nie pomogło mojej umiejętności, bo pograłem też online.
To tylko się online gra w tego Gola.
Znaczy tam nie, bo tam jest tryb solo taki, wiesz, taki practice, no nie? I tam w ogóle też, bo w ogóle też bawiłem się w odblokowywanie, bo tam robisz jakieś takie proste wyzwania, nie? Które tam mówię, strzel na przykład gola główką 3 razy, nie? Albo, wiesz, no teraz zmyślam, ale tam były takie rzeczy, które odblokowywały ci te boostery, to wiesz, tą kasę na te boostery, bo ja, wiesz, dokupowałem tych różnych kart, tylko że tak maksymalnie jak w tych najlepszych zawodników, jakich mogłem wyciągnąć z tych boosterów, które kupowałem, bo to wszystko było procentowe, nie tam, że mogłem mieć na przykład zawodnika maksymalnie na poziomie 70, i mam na przykład tylko 5% szansy, że taką kartę wyciągnę, nie? Więc było dużo takich, wiesz, kart, które od razu szły na przemiał i wiesz, i później znowu kupowałem.
Ale znaczy ja podejrzewam, że tam jest podobnie jak, wiesz, z futem, no to musisz wydawać te pieniądze niestety.
Tak.
Ten skill, tak. Skill skillem, ale w którymś momencie po prostu nie będziesz w stanie tej drużyny odpowiednio sobie dopracować dobrymi zawodnikami, podnieść tego overalla.
Czy EA pochwaliło się gdzieś na jakiś ten, ile oni na tym fucie zarabiają i na przykład zestawić to z innymi grami online. Już nie mówię nawet z GTA online, ale ile, jestem ciekawy, ile zarabiają, nie? Bo to jest...
Na pewno dużo.
To jest tak, w sensie, bo aż nawet zapytam chata GPT, ile zarabia
EA
na fut FC 26, nie wiem, czy to tak napisać. Czy jest jakaś odpowiedź, którą mogę... Okej, okay, nie podają dokładnych danych finansowych dla pojedynczych tytułów. Wiadomo jednak, że cała marka Global Football obejmująca FC26, FC Online, FC Mobile zanotowała wzrost przychodów o kilka procent rok do roku, napędzona m.in. sprzedażą 12 milionów kopii w pierwszych tygodniach oraz ogromnymi zyskami z Ultimate Team. No właśnie, ile zarabiają na tym Ultimate Team? To jest bardzo ciekawe. Ale ty już chyba nie...
Nie
ile zarabiają na Ultimate Team? Ile zarabiają? Wiesz, tak, ta sztuczna inteligencja jest taka osobista asystentka albo asystent.
No, widzę, że...
Ultimate Team, w tym dawne FIFA UT, czyli FUT, obecnie FC Ultimate Team, generuje dla EA średnio od jednego, od 1,5 do ponad 1,6 miliarda dolarów przychodów rocznie. Okej, okay, czyli dosyć dużo. Czyli, a i zobacz, tyle kasy na tym zarabiali i tak nie chcieli zapłacić tych horrendalnych 200 milionów FIFA za markę FIFA. I trochę nad tym ubolewałem, bo przez to te wszystkie takie fajne rzeczy, które były związane właśnie nawet z tym mundialem, nie? Że my musieliśmy się...
No ale z mundialem tak, no ale UEFA cały czas Liga Mistrzów jest, czyli teoretycznie z UEFA mają lepsze konszachty.
No może, ale wiesz co, jakby to było fajnie, jakbyś na przykład miał... Znaczy nie ten, bo to się chyba nazywa World Team, czy World...
World
coś tam,
Games
nie?
Chyba to nazwali.
World Games, no nie? Ale nie ma tej obrawy, nie ma muzyki, nie ma logotypu, więc jakby nie ma tej pompy, tego, co było przyjemne. I nawet chyba rozmawialiśmy kiedyś, że te wydania osobne to były takie, jak to powiedzieć, że takie święto, nie? Wkładałeś płytkę do tego, nie dość, że to była jakaś zapowiedź tego, co w następnej dużej części będzie, ale też miałeś właśnie i tą muzykę, i tą oprawę, i te wszystkie drużyny narodowe z tymi składami, po prostu wkładasz to i to jest jak wehikuł czasu teraz. Bo tą płytę, czy z PlayStation 3, czy z PlayStation 4, no nie, jak były te poprzednie mistrzostwa, chyba właśnie South Africa była i chyba Germany, chyba mi się wydaje, z tych ostatnich. Ja już nie wiem, bo już chyba wydaje mi się, że od któregoś roku to było te wszystkie mistrzostwa, wszystkie mundiale to było jako DLC do FIFA. Że trochę tego mi brakuje, że tego nie ma, nie? Że to, wiesz, no, graliśmy w tą grę oficjalną piłkę nożną FIFA i ja nie wiem, no, szczerze mówiąc, mi byłoby wstyd coś takiego reklamować, nie? Że dla mnie to jest może ciut poziom wyżej niż gry, które są na przykład na Robloxie. I to jest przykre, nie? Że
ja nie wiem, że to ciut poziom wyżej, szczerze powiedziawszy.
Ale wiesz, gdybym był FIFA, miał taką niesamowitą kasę, to ja nie wiem, czy ja bym na przykład nie zrobił takiego myka, żebym nie kupił Goal, tej właśnie, czy Goals, jak się nazywa ta gra, nie? I bym po prostu nie przerobił ją na FIFA, na nową FIFA. Bo ta gra ma wszystko, co powinna mieć nowa FIFA, tylko nie ma licencji, nie? Na
to znaczy
te.
Ona jest...
Gameplayowo jest bardzo dobra, nie?
No tak, ale to jest zżynka z FIFA, no. Wiesz, to jest też jakby druga.
No jest, ale chodzi mi o to, że jest
taka
że jest
ordynarna zżynka, nie?
No i tak, ale ona jest gotowa, wiesz, że...
No,
że
nie, no ja rozumiem, to znaczy robić. Ja rozumiem, to rozumiesz, bo generalnie wszystko się sprowadza do tego, że stworzyć grę piłkarską nie jest wbrew pozorom tak łatwo, to znaczy...
Tak.
Bo nawet ten, wiesz, nawet ten Goals, nie? No to jest gra jednak... bardzo zręcznościowa, bardzo arkadowa. Okej, okay, gra piłkarska powinna być zręcznościowa, ale wiesz, ale w tej nowej FIFA no masz jednak ten tryb taki, jak grasz poza, masz w tym trybie online, rzeczywiście ta akcja jest, może nie jest aż tak arkadowa jak w przypadku Goals, ale jest dużo bardziej arkadowa, a jak grasz w takim trybie całkowicie samotnym, solo, wiesz, jakieś w trybie menedżerskim na przykład, że obejmujesz klub i zarządzasz tym klubem i grasz tak. Te wszystkie mecze, no to też możesz sobie wybrać ten tryb taki, powiedzmy, bardziej realistyczny, gdzie tam podmuchy wiatru decydują, warunki atmosferyczne mają większy wpływ na to, co się dzieje na boisku i tak dalej. Pewnie to jest wszystko gdzieś tam dość solidnie już... podlane sosem marketingowego bełkotu, ale co do zasady, tak. Wiesz, ale co do zasady jakieś tam różnice między tymi trybami zauważalne są, to znaczy jak włączysz sobie tryb symulacyjny i ten tryb właśnie zręcznościowy, turniejowy, jak oni to nazywają, no to widzisz od razu, czujesz, nie, że trochę inaczej ta gra, trochę jest wolniejsza ta gra symulacyjna, trochę bardziej taka nieprzewidywalna, zresztą jak piłka powinna być, ale wiesz, ale FIFA, znaczy FC generalnie, Poza tym problemem z tą grą, że ona jest jakby wydawana co roku z naprawdę z niewielkimi zmianami, to generalnie no to jest zdecydowanie najlepsza piłka nożna, stary.
No nie, no to
zagrać. Wiesz,
nie, no,
jakość, realizm.
I futbol, ja wiem, piłki. Że są pewnie fani Revolution Soccer.
Ale... Tak, ale nie, stary, nie porównuj nawet, bo Pro Evolution Soccer, no tak. Ja próbowałem grać ten e-futbol, znaczy Pro Evolution Soccer moim zdaniem się zatrzymał, wiesz, w miejscu, nie? Tak. I stoi w miejscu. A FIFA cały czas musiała go gonić, aż go przegoniła po prostu pod względem realizmu. Pamiętam kiedyś, z 10-15 lat temu, to rzeczywiście nawet więcej niż 15 lat temu, no z 20 lat temu, to faktycznie było tak, że mimo, że ten Pro Evolution Soccer był grą teoretycznie bardziej zręcznościową, dodawał dużo więcej przyjemności i takiego czucia piłki, wiesz, na podwórku.
Tak, tak. No nie, no, ale ja tylko mówię po prostu, że zamiast tej online'owej gry, którą w ogóle trzeba było w jakiś dziwny sposób przez Netflixa odpalać, wolałbym, żeby właśnie, nie wiem, inną grę, nie, która może właśnie być no nie do końca...
No tak, no taką grę, która dałaby ci poczuć, tak jak mówisz, dałaby ci poczuć, że...
Że grasz jakąś dobrą grę, no.
Że ma przynajmniej zadowalający gameplay, no, a nie...
Tak.
A biorąc pod uwagę fakt, że przecież to dziadostwo na Netflixie, co oni wydali, no to umówmy się, tam jakby ani nie ma realizmu gameplayowego. Grafika jest właśnie rysunkowa, bo będzie rysunkowa, no, a la Roblox.
Jakość animacji to jest PlayStation 2, no nie? I poligonów na postaci.
No, ja nie wiem, ja podejrzewam, że jakbyś dzisiaj odpalił z nawet z pierwszego PlayStation, ja nie wiem, czy w ogóle tak. Pierwsza FIFA wyszła, FC,
nie,
no, wyszła FIFA 96, nie? 96 chyba wyszła. To jakbyś odpalił dzisiaj FIFA 96 czy 97, to podejrzewam, że gameplay by zjadł na śniadanie to dziadostwo.
Ja już bym tutaj był ostrożny, nie dlatego, że...
A ja nie, bo ja uwielbiam FIFA 97.
Ja ostatnio grałem w
Ale już FIFA 98 na pewno, stary, z blurem tak. Na początku.
Tak, ja ostatnio wyciągnąłem z szafy moje DA500 Mini, czy nie, bez Mini chyba, DA500. I tam mam taki joystick, który specjalnie dokupiłem, bo to też jest firmowany przez tę samą firmę Retro Games. I grałem w grę Kickoff 2, która była bezpośrednią konkurencją w latach 90. no najlepszej piłki na tego okresu, czyli Sensible Soccer. I to jest po prostu gra, która jest totalnie dzisiaj niegrywalna, a jednak miała rzesze fanów i niektórzy nawet uważali, że jest lepsza od Sensible Soccer. I ja próbowałem jakiś czas temu wrócić do FIFA 96, albo do jakiejś tam FIFA, która wyszła też na Amigę i to się też bardzo źle grało, ale wyobrażam sobie, że ta wersja na przykład na PlayStation, które było no, mocnym sprzętem, no musiała jednak być dużo lepsza, już miała te takie trójwymiarowe boisko w pełni, obracaną kamerę. Tak ja to pamiętam, mogę się mylić, nie? To nie był taki izometryczny, narysowany, bitmapowy obraz, tylko te postacie FIFA Soccer 96 były takie już animowane i to na pewno robiło wrażenie. No ale to jest, tak jak mówię, no, to są moje wspomnienia, nie fakty, ale zgodzę się w sumie jednak, że ten gameplay w tej grze był tak słaby i ten gimmick, który miał być, że nie masz przycisków, tylko masz gładzik, który obok gałki, którą powiedzmy sterujesz, on ma, nie wiem, w jakiś sposób reprezentować, nie wiem, siłę strzału albo kierunek strzałów, to się bardzo szybko, wiesz, nudzi. 2-3 strzały, bo machniesz tym, maźniesz tym, a później okazuje się, że nie ma jakiejś większej logiki w tym, nie? Że nie jesteś w stanie tego opanować do takiego poziomu, żebyś mógł czarować na tym boisku, robić jakieś niesamowite akcje, że nawet podawanie przypominało mi grę, nie wiem, oprócz oczywiście klasycznego fuzbola, nie? Czyli tych piłkarzyków na tych takich przekręcanych patyczkach, nie? Nie jak to powiedzieć, nie? to na pewno pamiętasz, że naszych czasów był ten taki pstrykany, ci piłkarzyki na sprężynkach. Że miałeś tą taką ołowianą kuleczkę i było brzdym, brzdym, brzdym. I jak grałem w tę FIFA Netflixową, tą oficjalną, to miałem wrażenie, że jak podaję do drugiego zawodnika, to on jest jak w tych grach właśnie sprężynkowych, że on po prostu stoi w miejscu, czeka, aż dostanie piłkę i wtedy może później biec, nie? Więc fatalna, do zapomnienia. Mam nadzieję, że już nigdy czegoś takiego nie zobaczymy i że za 4 lata lepiej się przygotują. Może tu była kwestia tego, że nie mieli, że potrzebowali mieć oficjalną grę, ale nie mieli czasu, żeby coś lepszego przygotować. No ale to takie życzę. Nie wiem właśnie, drogi Juszu, czy śledziłeś, co się dzieje w branży, czy...
Nie.
Bo wiesz,
poza twoim jejczeniem, to nie.
Tak, są te tematy, które wszyscy
rozpalają,
wszyscy przeżywają, tak. Z tych ostatnich rzeczy to było...
Nie mam pudełek, a ja mam za dużo pudełek. Gdzie nie spojrzę, to same pudła leżą, stary. No
tak, tak. I o tym będziemy też rozmawiać, tylko chciałem powiedzieć, że faktycznie jak teraz miałem ochotę zagrać w Advanced Warfare, to jakbym poszedł sobie kupić w sklepie, powiedzmy, nie wiem, PlayStation, to Advanced Warfare prawdopodobnie kosztowałbym jakieś 200 zł, nie? Ale poszedłem, kupiłem właśnie pudełko i kosztowało mnie to 30 zł, więc tutaj jest taka pewna różnica, ale to nawet nie o to chodzi, tylko bardziej kwestia jest taka, że przerzucamy się na tą cyfrę i to jest jakby naturalne, wiesz, z tym nie mogę dyskutować, bo wygoda, jaką nam daje cyfra, jest bez dwóch zdań lepsza niż to, że musimy w kolejce czekać, czy albo idziesz do sklepu i okazuje się, że nie ma pańskiej kopii, albo ktoś tam nie dowie, to okej, nie? To, że też szybkość, że i tak musimy instalować te gry, więc jak kupujesz online, to i tak ona ci się szybciej ściągnie z internetu, niż czasami zainstaluje z dysku. Ale parę dni temu padło PlayStation Network i chyba dzień później padł Xbox Network i to jest no takie, wiesz, ciekawe, że co wtedy robić, nie? Że jakby Sony nie ma takiego planu ale wiesz, że nie ma takiego planu awaryjnego, nie? Że nie możesz zagrać w grę, jak nie jesteś onej. Chociaż też mi się wydaje, że jeśli masz grę zainstalowaną na swojej konsoli i ta konsola jest twoją konsolą główną, to nie musisz być podłączony do sieci, czy w ogóle do PlayStation Network, żeby ją odpalić, no ale mogę się mylić, nie?
Nie wiem, znaczy my myśleliśmy, że tam rzeczywiście coś było tak parę dni temu, bo myśleliśmy, że serwery do Monster Huntera padły.
Aha.
Ale sklep jakby PlayStation działał. Wyświetlał się.
Czyli można było nadal wydawać pieniądze, ale już grać...
Tak, ale Monster, ale właśnie nie można było grać na online, nie? I w Monster Huntera, więc nie wiem. Natomiast...
To był też dobry powód, żeby właśnie wtedy bez prądu, prawda?
Znaczy, nie wiem, ja nie jestem dobrym partnerem do takich rozmów, bo jakby wydaje mi się, że wiesz, jakby to powiedzieć, jeżeli ja nie jestem typem człowieka, który jak czegoś nie może zrobić, to automatycznie... kucam w kącie, płaczę godzinami, wchodzę na fora i obrzucam wszystkich dookoła błotem i że w ogóle jest tragedia, tylko po prostu znajduję sobie jakiś inny pomysł na spędzenie wieczoru, na przykład, nie?
Tak.
Oczywiście rozumiem, to może być bolesne odczucie i jakby ja nie chcę, ja nie staję w obronie ani żadnego Sony, ani żadnego tam Steama i tak dalej, żadnej firmy, która jakby tak zafundowała nam tą całą cyfrę, tylko ja generalnie chyba, jak sam patrzę w lustro, to nie chciałbym czuć się jak jakiś niewolnik. A czułbym się jako niewolnik, no bo jakby nie jestem w stanie tego przeskoczyć, że generalnie nowe gry będą wychodzić w cyfrze, w związku z tym one będą wychodzić w cyfrze, więc albo ja chcę być totalnym niewolnikiem grania w gry i po prostu jak nie ma tych gier, to ja po prostu rwę sobie włosy z głowy, których już tam nie mam za dużo, albo czy z brody na przykład. Więc
albo
ja wolę...
z innych, z pleców na przykład.
Tak, też. Więc ja mogę sobie, dokładnie, więc ja mogę sobie, wtedy, na przykład ja ostatnio kupiłem sobie stary w ogóle, no nie tak ostatnio, ale kupiłem sobie jakiś czas temu, nowe wydanie Decameronu, kapitalne w ogóle, kapitalne, nowe tłumaczenie i tak sobie wymyśliłem, tylko na razie mi to średnio wychodzi, tak sobie wymyśliłem, że sobie będę czytał codziennie jedną opowiastkę, bo to jest, wiesz, Decameron to jest 10 dni, 10 opowieści. każdego dnia, nie? Czy tam jest 100 opowieści tak naprawdę, takich krotochwilnych. Oczywiście to nie ma nic wspólnego, ten oryginalny Decameron nie ma nic wspólnego z tym szajzem, który się ukazał na Netflixie jakiś czas temu. To jest
w ogóle... Bo jakiś serial, tak?
Tak, to jest kompletna porażka, nie? To w ogóle nawet nie chcę się tego
komentować. Ale my mówimy o Decameronie, czyli tej takiej książce
Giovanni Boccaccio.
Tak, z XV wieku, tak?
Tak, tak, tak. No polecam przeczytać. To jest, wiesz, klasyka powieści takiej szkatułkowej, wiesz, taka konstrukcja kolejna. Wiesz, później oczywiście jest wielkie dzieło, o którym rozmawialiśmy wiele razy, czyli, znaczy, nie wiem, czy na antenie rozmawialiśmy pewnie jakieś bardziej o filmie, o pamiętniku znalezionym w Saragossie, który jest de facto właśnie jakby opiera się na tym samym schemacie, bo to jest, wiesz, powieść w powieści, to jest właśnie powieść szkatułkowa, tak, czyli każda kolejna opowieść otwiera kolejną opowieść, i to wszystko tak się dzieje coraz dalej. I ty już nawet nie wiesz, którą opowieść, czy to jest opowieść tego gościa, który opowiadał wcześniej, tego poprzedniego, jak one się ze sobą przenikają i tak dalej. No nie wiem, no to jest, wiesz, jakby zmierzam do tego, że jest naprawdę mnóstwo, jest tyle rzeczy, a sami narzekamy,
tak,
że nie mamy czasu na to, żeby zrobić to, nie mamy czasu na to, żeby zagrać. Mam tyle tych starych gier w pudełkach, które chcę zagrać. To nie, to ja się teraz będę wykłócał o te nowe gry, wiesz, to graj w te stare. Nie, bo ja tego, to weź książkę. Nie, bo ja muszę grać w gry. Wiesz, jakby ja to rozumiem i rozumiem, jakby ja tego nie oceniam. Rozumiesz, każdy robi jak chce, działa jak chce. Natomiast ja po prostu mówię o moim odczuciu. Moje odczucie jest takie, że ja chyba bym się źle sam ze sobą czuł psychicznie, nie? No jakby, że co, to jasne, że oni nami w jakiś tam sensie rządzą, nie? No ale stary, jak się nie spojrzysz dookoła, no to wszędzie gdzieś tam nad tobą rządzą. Nagle ci zabraniają, niedługo ci zabronią kupować samochód z silnikiem benzynowym. Niedługo ci zabronią, nie wiem, jeździć do pracy samochodem, bo musisz elektrykiem, bo musisz to, bo musisz tamto, rozumiesz?
Bo jakby, autobusem, tak.
Autobusem. Nie ma gdzie zaparkować tej Warszawy, zaraz nie będzie nic, wiesz, i tak dalej, nie? Więc jakby, wiesz, jakby się człowiek nad tym zaczął wszystkim zmużdżać, no to ja nie wiem, gdzie my, wiesz, gdzie
znaczy,
my,
nie, no bo chodzi o to, że żyjemy, nie, w takich czasach, że faktycznie, że cały czas gdzieś coś delikatnie coś tracimy. Wiesz, o co chodzi, że
bo, ale też trochę na własną rękę. Tego... Ale wiesz, ale chodzi mi o to, że tak, trochę no też tak, na własną tak, rękę. Bo wiesz, w czym jest problem? Bo my mówimy, my płaczemy, tak jakby wychodzimy z takiego założenia. Mam wrażenie często, jak śledzę dyskusję, że my wychodzimy z takiego założenia, że nam się coś należy. Że nam się należy to pudełko, jak psu gnat. A tak nie jest. To znaczy,
Z pozycji, nie wiem, narkomana, tak, uzależnionego.
Tak, wiesz, chodzi mi o to, że producenci produkują i teraz jeżeli ten producent sprzedaje te swoje gry i widzi, już nie chcę wchodzić w dyskusję, czy to, co Sony ogłosiło, czyli pewnie to jest bullshit, nie? Jakby to nie o to chodzi, nie? Ale zakładam, że skoro oni widzą, że te gry w cyfrze, mimo tych wszystkich jojczeń, i tak się sprzedają, i tak ludzie to kupują.
No tak.
I tak, wiesz, to się samo nakręca. I tak na tym jest zbudowany cały Steam, którego jak wyciągniesz wtyczkę w którymś momencie, bo na przykład, nie wiem, ten szef tego Steama sobie wpadnie na pomysł, o, to ja teraz sprzedam to Microsoftowi. A Microsoft powie, to zajebiście, to my zwolnimy pół ludzi i zamkniemy wszystko w cholerę, nie?
Wiesz, się wydaje, że już pewnie Microsoft próbował parę razy.
Na pewno, nie? Na pewno, wiesz. Jakby chodzi mi o to, że jakby to by... To musi się to, wiesz, żeby coś zrozumiała firma, która coś sprzedaje. Sprzedajesz skarpetki. I ludzie kupują te skarpetki, ale na nie klną. Ale no kupują. Tak. No to nie wiem. Tak. No to co mam zrobić? No to wypuszczę sobie od czasu do czasu jakąś linię skarpetek.
Za mocne ściągacze kupują, tak, dokładnie. Gumka ciśnie, ale kupują.
No ale kupują, nie? I wiesz, najwyżej rozcinają, ale kupują. I ja nie
ale
widzę,
był jeden gość, wiesz, oglądałeś Dzień Fila. On kupował, ale on nożyczkami odcinał.
No tak.
I ja obchodził system. No tak.
No tak,
więc,
ale kupował.
Więc ludzie chcą obchodzić system. Tak.
No, wiesz, ale nie, koniec końców jest taki, że... sygnał jest taki, że kupował, nie? Czyli, wiesz, głosowanie portfelem. No i moim zdaniem wszyscy się nastawili, o tym też nie rozmawialiśmy na antenie, ale wszyscy się nastawili, że cena GTA 6 będzie horrendalna.
Bardzo.
Pojawiały się, wiesz, spostrzeżenie, że cena GTA 6 to będzie 600 zł, czy tam, nie wiem, 200,
tak,
200
że,
euro.
No, ale że to 400 będzie, minimum, tak.
Że to będzie jakaś gigantyczna cena. No i potem, jak się okazało, że ta cena będzie normalna, w cudzysłowie normalna, to znaczy taka jak generalnie
dzisiaj...
No bo
jest wersja Ultimate, to jest droższa, tak.
Tak, ale powiedzmy, mówię o tej bazowej wersji, tam 330, no to tyle, ile kosztują generalnie te gry dzisiaj, nie? Te nowa gra tak. Na PlayStation 5, first party, czy od jakiegoś dużego studia, nie wiem, zobacz ile FIFA, ta nowa FIFA właśnie kosztuje, nawet tej standardowej wersji, nie? Gry tyle generalnie kosztują, czy to jest źle, czy na pewno źle, bo my jako narkomani wolelibyśmy mieć dostęp do tego naszego drago, wiesz, za nieco mniejsze pieniądze, ale tyle kosztują.
I teraz... Jak to ten słynny komik mówił, jest ten, jak się nazywa, Boras, taki no,
jest mówi, no.
Że no, on zawsze pytał o tańszy odpowiednik.
No tak.
No jaki jest tańszy odpowiednik właśnie tego? No i masz te tańsze odpowiedniki, tylko że tańsze odpowiedniki to jest straszne G. Ja no. nawet nie będę mówił, które gry, jakie gry i tak dalej, bo każda gra ma swój tańszy odpowiednik.
Oczywiście.
Ale ludzie chcą to GTA i oni niestety, robiąc właśnie ten największy błąd, rzucając się na pre-order GTA, dają paliwo
dają
do tej
paliwo.
Dyskusji przeciwko sobie, bo później, nawet wiesz, bo o co chodzi? Nie będzie wydań fizycznych, czyli nie będzie rynku wtórnego. Nie będzie rynku wtórnego, czyli nie będzie, powiedzmy, tańszej wersji. Zawsze będziesz uzależniony od tego, że to GTA, chyba że będzie jakaś promocja, będziesz musiał kupić za tą większą cenę. Ale właśnie o to chodzi, że w pewnym momencie Sony jako firma, jako korporacja, oni nie chcą tego rynku wtórnego. Więc oni nie będą szli na rękę ludziom i nie będą na przykład wprowadzali...
No.
Wiecie, no, będzie taka limited run, zostawimy jedną fabrykę, która tłoczy te płyty i tam będzie, jeśli będzie tych 10, wiesz, gości, którzy chcą kupić tą fizyczną grę, to oni będą mogli. Ale reszta, no oczywiście wygodniej, taniej, nie wiem, cokolwiek w cyfrze, nie? Tak by mogli powiedzieć, nie? Ale nie, no oni nie zrobią tego, no bo to jest korporacja. Oni wiedzą, że w momencie, kiedy oni całkowicie wyeliminują rynek wtórny na te nowe gry, to jak nawet w naturalny sposób ci, którzy właśnie najbardziej narzekają, no i na przykład ja, no to w pewnym momencie, skoro oni na mnie nie zarabiają, bo ja kupuję te gry używane, to i tak dla nich nie ma jakiegoś znaczenia. Znaczy ja kupuję nowe gry, tylko ja później je odsprzedaję. Ja później, no, chcąc zagrać to GTA 6, ja będę musiał kupić w tej cyfrze, nie? Więc tak czy siak będę właśnie musiał, nie będę miał odpowiednika i będę musiał w to GTA zagrać.
Wiesz,
to jak
łatwo sobie wyobrazić, do czego to wszystko zmierza. To wszystko zmierza generalnie do abonamentu na gry, nie? No bo przecież taki producent będzie wolał mieć wszystko w abonamencie i będzie wolał, żebyś ty płacił regularnie co miesiąc pieniądze za to, żebyś mógł zagrać w jakąś grę. Ale nie w abonamencie takim, jak my, tylko generalnie kupujesz GTA i po prostu po jakimś czasie ktoś ci mówi, dobra, ale teraz, żeby grać dalej w to GTA, to ty musisz 5 zł co miesiąc. Niedużo.
No tak,
5 zł.
Tak,
5 zł co miesiąc. 2 zł, 3 zł. Wiesz... nie wiem, podsuwam chyba mi teraz jakiś szalony pomysł, bo to nie musi być od razu kwota 79,90, to jest szaleństwo.
Ale to jest, tylko że w grach to było nazywane jakieś, nie wiem, season passami, to było nazywane battle
passami.
No tak,
passami, tylko wtedy płacisz z góry jakby za ten okres, nie? I jakby, wiesz, ale nawet cały czas ten season pass, jakby nawet jak go nie kupisz, to powiedzmy w to, co kupiłeś jako bazowe, nie, co jest dostępne do tego, no to zawsze możesz zagrać. A ja mówię o tym, że nawet w to bazowe, jakbyś chciał dalej grać, to ktoś ci jeszcze każe, no dobra, ale powiedzmy przez 3 miesiące od premiery możecie grać free, of charge, a później już jest niestety, no bo wiecie, serwery, utrzymanie, to wszystko kosztuje. No to 2
no
złote
tak, no,
od grania na miesiąc. Nie? Chociaż to będzie
2
raczej...
2 złote przez pierwsze 3 miesiące, a później 20 złotych.
Nie, przez pierwsze 3 miesiące to będziesz miał w tych 650 złotych za grę na premierę, nie? W preorderze. Bo po preorderze będzie 720.
MMO, to jest model
no tak,
MMO
oczywiście.
Sprzed 20 lat. Kupowałeś na przykład World of Warcraft.
Nie, no dzisiaj tak samo to działa.
I miałeś
dzisiaj podstawki nie
60
kupować,
dni,
nie?
Czy tam 30 dni za darmo. Tak, tak, tak.
Nie, no ale to
jestem ciekawy, jak to się wszystko
tak
utrzymuje, bo ja słyszałem takie jakieś informacje, że Roblox to jest w ogóle platforma, która tak naprawdę ma więcej graczy niż aktywnych niż Steam. No. Ale szczerze mówiąc, mi się to wydaje, że to się w ogóle nie przekłada na jakość.
Ja nie wiem. Ja Roblox, stary, omijam szerokim łukiem. Dla mnie to jest...
Znaczy ja próbowałem, bo to jest tak, że to ma coś w sobie,
no,
że dzieciaki na te kolory, na to wszystko reagują.
Znaczy nawet nie próbowała, nawet nie chciała i stwierdziła.
Ale to są sztywne, tak. Ja nie chcę obrażać ludzi, którzy bawią się Robloxem, bo ja być może nie odkryłem tego, co może jest w tym, ale to, co widziałem, absolutnie nie zachęca mnie do tego, żeby tam spędził więcej niż 30 sekund.
Znaczy ja też tam widzę po prostu więcej zagrożeń tak naprawdę dla młodego gracza. Nie? Znaczy ja bym wolał nie wystawiać, młodego gracza na taki tryb online, gdzie niby gra jest powiedzmy taka teges, a tak naprawdę potem wszyscy siedzą online i cisną i też tak się przyzwyczają do tego, że zaraz będą za 5-10 lat w Counter-Strike'a czy w jakieś tam inne, Call of Duty cisnęli. To już wolałbym tego nie robić. Natomiast, ja jeszcze chcę dokończyć z tym GTA, że wszyscy się nastawili, że ta cena będzie bardzo wysoka, nie? I potem było takie wielkie oddech ulgi, że ta cena jednak nie, znaczy jest wysoka, ale powiedzmy jest, że tak powiem, no GTA to jest akceptowalne, nie? No, to nie jest tam powiedzmy, nie wiem, Saros czy jakaś inna gra, nie? Że ta cena może być jest za wysoka, tylko jest akceptowalne, nie? No ale oni jakby pod stołem przemycili tą drugą rzecz, tylko to jest taki mały kruczek, że nie będzie pudełka. I w przypadku GTA to przeszło. Moim zdaniem to przeszło. To znaczy, bo ludzie generalnie mają takie myślenie, że no GTA to i tak jest wielka gra, w którą ja na pewno będę grał. I ja nawet... Przecież ty byś nie odsprzedał swojego pudełka z GTA. Ty byś je czcią stary trzymał na półce i się co kilka dni, czy później, co parę lat byś z tej półki zdejmował, ścierał kurz, pan mój kochany malutkie. A to, że tam nie było płyty czy coś, jakie to ma znaczenie? Te płyty i tak już tam, jak ja nawet dzisiaj biorę sobie tego z półki Baldur's Gate, to i tak ja nie mam gdzie tych płyt włożyć, nie?
Ale tak ludzie kupują steelbook. Steelbooki są dorzucane i ja na przykład kilka razy, co mi się zdarzyło kupić grę, która miała steelbooka, ten steelbook był dodawany dodatkowo, ale też gra była w tym normalnym, standardowym pakowaniu. Więc ja nie przekładałem tej płyty do steelbooka, żeby ją w steelbooku trzymać, tylko po prostu ona była w tym oryginalnym opakowaniu, a steelbook to po prostu był taki gadżet, coś takiego, co ładnie wygląda i można sobie postawić na półce, tylko właśnie trzeba frontem, a nie grzbietem, więc że w ogóle kwestia jest też taka, bo jaki ja widzę problem?
Ale czekaj, jeszcze tego ostatnia rzecz na końcu, jak oni już to ogłosili, to potem od razu rzeczywiście się uaktywniło, no w ogóle to my też z pudełek rezygnujemy.
Tak.
Czyli
ja powiem tak, bo wszystko, co mówisz, to do mnie dociera i jak
ale ja nie chcę, żebyś, bo ja już widzę tak tony komentarzy, ja nie, absolutnie mi to zwisa, w ogóle ja nic, w ogóle
nie,
ten temat
chciałem
nie
tylko powiedzieć, dlaczego
znaczy,
ja
interesuję,
uważam,
ale wiesz, ale nie,
że jest problem, trudno. Ale nie dlatego, że...
Zmienię nauk po prostu, wiesz, może trzeba zacząć pić, na przykład.
Ale właśnie nie chodzi o
zamiast
nauk.
Grać w przynajmniej chodzi mi o zawsze ci butelka zostanie na koniec.
Tak, ale chodzi mi o to, jak te gry.
Damian, a czy pamiętasz w naszych czasach, jak się zbierało puszki po piwie?
No i
się stawiało na półki? No teraz to ja nie wiem.
Teraz się nie stawia,
teraz się nie zbiera, bo wrzucasz do automatu i wiesz, i koniec, nie? Ale za naszego dzieciaka to przecież to się zbierało, normalnie stawiało i to nawet nie wiesz.
Teraz te wszystkie puszki, one zyskały na wartości. Wiesz dlaczego?
Się kupił.
Teraz te wszystkie puszki zyskają na wartości, bo możesz przykleić naklejkę z kaucją i wrzucić i odzyskać kasę z nich. Więc jak ktoś ma dużą kolekcję puszek, to jest milionerem. Ale nie, jedna rzecz. No. Chodzi o to, że... I dam ci taki przykład.
No daj. Nie no, to...
Szukałem niedawno paździerzowej gry, która...
I była droga.
Niestety w cyfrze jej nigdzie nie kupisz. To jest gra Falling Skies. To jest... gra X-komo podobna, UFO podobna, ekranizacja serialu, czyli takie UFO Enemy Unknown, tylko że w oprawie tam fabularnie serialu. I na płytach, na PlayStation, ja mam tą grę na PlayStation 3, tylko że ona po prostu na padzie mi się tak jakoś średnio grało, więc mówiłem, o kur, kupię sobie, zobaczę, czy gdzieś w cyfrze jest. Ta gra jest nie do kupienia w cyfrze. Jedynie, co zostało do kupienia, to kody aktywacyjne na kluczykarniach do Steama. Tylko przez to, że jest tak mała podaż i tak niewiele jest tych kluczy, to ona kosztuje na przykład 300 euro.
No. Wie? To jest dokładnie tak samo, stary, jak swego czasu. Ja chciałem, jak odświeżyłem sobie Powrót do przyszłości, to chciałem sobie wrócić do Telltale Games i zagrać sobie właśnie w Powrót do przyszłości, tam którąś, tą tak. wersję taką przygodową. I zacząłem szukać na kluczykarnię, byłem przekonany, że to jest stara gra, będzie tania, a ona kosztowała po 380 zł, stary za klucz.
No. A ona powinna być
za darmo
w takim Steamie, w takim Gogu, w takim...
Ale ty mówisz, powinna być, ono powinno być za darmo dla każdego.
Że powinna być dostępna, rozumiesz, co mi chodzi? Bo gdyby...
Ja się z tobą zgadzam, ale nie jest.
Bo ja rozumiem, no właśnie.
Ponieważ gry to jest biznes, stary, i ktoś chce na tym zarabiać.
Tylko, że gdyby ta gra była na wersji fizycznej, to nawet jak ona była droga, to ty sobie zagrasz, później ją możesz ewentualnie odsprzedać i teoretycznie odzyskać 6 pieniędzy, nawet jakbyś zapłacił te 300 zł. Ale kupując ten klucz i go wykorzystując, to ty płacisz 300, powiedzmy, czy tam 400 zł za tę grę, ona trafia do twojej biblioteki, ty sobie w nią zagrasz, ale już nikt inny nie zagra w tą kopię, wiesz. No. I to jest jeden z przykładów. Chodzi mi o to, że... Ja wiem,
no tak, ale to,
że nie żyjemy w próżni i są jest emulacja i w pewnym momencie te gry będą dostępne w jakichś repozytoriach, jakiś archive.org, jakichś takich rzeczach, więc jakby to nie zginie w przyrodzie, nie? Nawet te stare gry, które kosztują horrendalne pieniądze, jakieś, tak, to można je, powiedzmy, ściągnąć i jest jakaś pewna szara strefa i to jest okej. Okay. Tylko właśnie tak jak mówię, no dla mnie jest taki pewien problem, że nie będzie można po prostu jakiejś nowej gry kupić, czy w ogóle jakiejś gry nie będziemy kupić, bo, nie wiem, kod, i to jest właśnie też ciekawa rzecz, że kody, te kluczyki, nie, które będą w tej wersji fizycznej Grand Theft Auto, one mają mieć datę ważności. Czyli jeśli jej nie wykorzystasz do jakiegoś czasu, to nie będziesz mógł jej po prostu później właśnie na takiej kluczykarni tego kodu wrzucić, no bo on po jakimś czasie po prostu straci ważność, nie? Nie wiem, jak to będzie wyglądało w Europie i w Stanach. Być może tutaj będzie jakiś bardzo długi okres i nie będzie trzeba się martwić, ale w Japonii okazało się, że te klucze, które będą sprzedawane w wersji pudełkowej, one tylko starczają na pół roku. No dokładnie 170 dni. I to jest dziwne, nie?
Czyli to jest jednak wina Japonii.
No, może tak, ale... Jak już będziemy teraz rozmawiać, co ostatnio graliśmy, to ja odpaliłem dzisiaj maratona. I maraton dostał kilka update'ów. Jeden z takich znaczących update'ów to jest ten, który wprowadza PvE, tak? Czyli możemy zagrać w to archiwum kryogeniczne ostatnie bez przeciwników, nie? Ewentualnie solo,
znaczy
albo
bez trójka. Bez graczy, nie? Bo przeciwnicy tam chyba są.
Nie, no są gracze, ale są w twojej drużynie.
Aha,
a przeciwnicy... Tak,
bo powiedziesz, że nie, bez przeciwników, tak. W sensie przeciwnicy
bez graczy,
jako tacy są, ale bez graczy przeciwników. Tak,
tak, czyli są tylko te jednostki.
No i świetnie.
To za chwilę, tylko chodzi mi o to, że ja dawno nie odpalałem tego maratona, więc po tych wszystkich update'ach...
Musiałeś wszystko ściągać.
Włączyła mi się umowa licencyjna i zacząłem sobie z nudów czytać, bo dzisiaj w ogóle była konserwacja serwerów i po prostu gra i tak nie działała. Chyba do 18 nie dało się jej odpalić. Więc zacząłem sobie czytać i tam po prostu ja wiem, że to jest kwestia tego, że w prawie amerykańskim, jeśli nie zapiszesz czegoś w umowie, to jakiś prawnik uzna, że będzie mógł tę firmę na jakiejś podstawie zaskarżyć o miliony, nie wiem, zrobić jakiś class action i wiesz. Więc wszystko właściwie musi być umową, ale musi mieć umowę. Ale właśnie, co było ciekawe, ja zacząłem, wiesz, wczytywać się w tą umowę i faktycznie, no, wyszło tak, co wszyscy wiedzieliśmy od jakiegoś czasu, wiesz, to potwierdzenie, że my tak naprawdę nie mamy żadnych praw, że my na wszystko się zgadzamy, co jest w tej umowie, akceptując ją i odpalając grę, że jeśli my jesteśmy poniżej 18 roku życia, to my musimy poprosić naszego rodzica, żeby tą umowę podpisał, zaakceptował, nawet jeśli gra nie jest, powiedzmy, przeznaczona do 18 roku. I wiesz, zaczynamy sobie czytać, jakie tam są, wiesz, cytaty. I tak sobie powiedziałem, kilka mogę ci przeczytać, jak chcesz, ale tam, wiesz, jest na przykład
nie,
tak,
no,
że...
No.
W przypadku niewyrażenia przez użytkownika zgody na warunki niniejszej umowy, nie wolno mu korzystać z oprogramowania ani żadnej z jego części. No okej, okay, nie? No to tak mówisz, no okej, okay, nie? Nie podpisujesz.
Czy wtedy przysługuje ci zwrot?
Przysługuje ci zwrot.
Bo to jest trochę tak, że ty kupujesz grę I w którym momencie, ja nie wiem jak to jest w cyfrze, nie zwróciłem na to uwagi.
No właśnie,
jest
chodzi, tam że jakiś... na Steamie nie ma problemu. Nie ma problemu, bo na Steamie masz, niezależnie czy podpiszesz umowę, czy nie, możesz ją
zwrócić.
Ją, zwrócić, tak. Później zacząłem, wiesz, wczytywać się, wiesz, jakiś
no, tam zwrócić,
inne.
Powiedzmy, w ograniczonym tam oknie czasowym, no ale lepiej niż, lepsze to niż nic.
Więc tak, tak. Ograniczona licencja na użytkowanie. Bungie udziela użytkownikowi niewyłącznego, osobistego, nieprzenośnego i ograniczonego prawa oraz licencji na instalację i użytkowania jednej kopii oprogramowania wyłącznie do celów niekomercyjnych. No i tam, wiesz, dlaczego to czytam? Dlatego, że oni w tej umowie tak naprawdę mogą w takim razie powiedzieć każdemu, nie wiem, streamującemu czy nagrywającemu content na YouTube'a, powiedzieć, że słuchaj, ty nie masz prawa tego wykorzystać, bo to jest w celach komercyjnych. Ty
no
na
tak,
tym zarabiasz.
Ale oni tego nie zrobią, no bo im zależy generalnie, żeby jednak
no tak.
Odnośnie tych gier, wiesz, bo oni na tym zarobią więcej. Jak nawet
tak,
jeśli
i tam
będą
dalej jest. Nie? Tak, i tam dalej jest, że po prostu to jest tak, że możesz mieć tylko na jednym komputerze. To też jest takie nieegzekwowalne,
nie,
bo
no
ja
wiesz,
na przykład
słuchaj...
zainstalowałem sobie na kilku moich komputerach, że się tak wyrażę, maratona. Albo na przykład jeśli masz to konto rodzinne na przykład, czy tam współdzielenie się, wiesz, family sharing na Steamie, to jeśli ty nie grasz w tę grę, to ktoś też może zagrać. Więc jakby ta umowa
nie,
jest
no tak,
tak skonstruowana,
no to jest,
żeby
to
ci odbierać wszystkie
mambo
prawa,
jumbo,
ale...
Nie? Pytanie tylko,
Dokładnie,
czy ta umowa...
ale oni tego nie egzekwują.
No tak, ale
oni
pytanie,
zapisują
czy ta
takie
umowa...
rzeczy.
Ale pytanie, czy ta umowa w ogóle miałaby... Wiesz, bo teraz tak naprawdę należałoby się zastanowić, jak do tego ma się prawo... Bo tak jak mówisz, ta umowa jest pisana z punktu widzenia pewnie gdzieś tam tych Stanów Zjednoczonych. Natomiast i tak. Tam pewnie miałoby to znaczenie. Natomiast w przypadku Europy...
Nie, to jest tak, że oni w ogóle podkreślają, że na terenie Stanów Zjednoczonych albo nie na terenie i dopiero pod koniec tej umowy, bo to w ogóle umowa jest dwuczęściowa, nie? Jest tam odnośnik, że oni wiedzą, że są prawa, że my w Europie mamy troszeczkę inne prawo konsumenckie i tu już trzeba... inaczej zabezpieczać. I na przykład tam jest odnośnik tego, że ty indywidualnie powiedzmy mógłbyś powiedzmy, nie wiem, pozwać Bungie o coś, nie? No nie wiadomo o co, ale generalnie powiedzmy, że mieć jakiś ten,
ale się
zobowiązujesz się, że żadnych class action nie będziesz robił, że ewentualnie można napisać do nich z rzeczami.
Nie, no tak, ale wiesz, ale to znowu jest pytanie, bo to jakby to, że jakaś firma, nawet już nie mówię o grach komputerowych, tylko szerzej, nie? Jakaś firma podpisze z tobą jakąś umowę, nie wiem, czy na abonament tak. cyfrowy, czy na telewizję kablową, czy na cokolwiek i wpisze ci tam, że na przykład tego czy tamtego nie możesz zrobić albo zgadzasz się na to czy tamto, to jest jedno, ale potem się może okazać, że na przykład te zapisy stoją w sprzeczności z obowiązującym prawem i wtedy niezależnie, godzisz się na to,
no
że
tak.
zawsze przegrasz. No nie, bo potem
no tak,
jednak są przepisy, wiesz, państwowe, więc
no nie,
oczywiście
no
ja nie twierdzę, wiesz, ja się zgadzam, że to, wiesz, jakby to wszystko to jest o dupę potłuc, bo nikt tego nie czyta, gracze i tak chcą zagrać po prostu w grę, w związku z tym ich to nie interesuje i generalnie traktujemy to jako mniejsze zło. I traktują to jako mniejsze zło i ci producenci tego oprogramowania no mi to wrzucają, wiedzą, że nikt tego nie będzie czytał, ty to nawet masz możliwość przeskrolowania czasem, wiesz, chociaż niby czasami nie możesz po prostu od razu zejść na dół, tylko musisz jednak przeskrolować, no tak. Ale z dużą szybkością może, to na pewno się, wiesz, nie zapomnę.
No tak, ale wiesz, jakbyś się wczytał w tą
to
ty,
wiadomo,
teoretycznie nie możesz nawet przegrać jednego katalogu z maratonu, nie wiem, z save'u sobie teoretycznie
no nie możesz,
mógłbyś
no, słuchaj,
przegrać
na
dysku, bo punkt trzeci w umowie, właśnie kiedy tam jest napisany tak, że użytkownik oprogramowania jednocześnie, no nie, to na jednym komputerze można tylko mieć, to jest na jednej konsoli, na jednym komputerze. Kopiowanie, powielanie, rozprowadzanie, wyświetlanie lub użytkowanie oprogramowania w dowolnej części, o ile Bungie nie wyraża na to zgody, kopiowanie oprogramowania na dysk twardy i tak dalej. Sorry, bo to są małe literki i
nie,
czytam.
No,
kopiowanie
słuchaj,
oprogramowania
znaczy...
na dysk twardy lub na inne urządzenie pamięci masowej z wyjątkiem sytuacji, w których oprogramowanie samo wykona kopię podczas instalacji lub oprogramowanie jest pobierane na dysk od autoryzowanego sprzedawcy online produktów Bungie. Czyli wiesz, możesz zainstalować grę, możesz pobrać ją ze sklepu Steama, na przykład, albo ten, ale już później nic nie możesz z tym zrobić. Więc ja to rozumiem, bo na przykład, bo to jest kwestia tego, żeby się zabezpieczyć przed moderami, przed cheaterami, bo to też jest tam kwestia tego, że tam się pojawia kwestia tych dodatkowego oprogramowania, nie? Bo tam jest jeszcze oprócz tej umowy licencyjnej też kwestia tych ograniczonej odpowiedzialności i kwestii prywatności, nie? Bo to musisz się na coś zgadzać, tak? Musisz się zgadzać na to, że z twojego komputera będą wysłane pewne informacje do serwerów bardziej, no bo gra musi działać, nie? Musi mieć te informacje.
No tak, no ale
chodzi mi o to, dokładnie, że to jest tak skonstruowane, że teoretycznie ty jesteś, podpisujesz po prostu, zgadzasz się na wszystko, bo właśnie jesteś tym narkomanem,
no tak,
który nie czyta tej umowy, on potrzebuje tą działkę i on mówi, dawaj, ja podpiszę, tylko daj mi to, proszę cię.
Wszystko.
Tak.
I się nie, no, wiesz, jakby nie zwracasz uwagi. Generalnie, no niestety, no tak to działa, wiesz. No.
Znaczy wiesz, ja tam próbowałem znaleźć taką sytuację, że maraton, powiedzmy, się zawija i oni nie musimy wam zwracać pieniędzy. Ja szukałem
tego. Ja myślę, że teoretycznie to nie muszą, no, bo nawet jakby to zamknęli te serwery, no to wiesz, i tak wbiłeś w tym maratonie te kilkadziesiąt godzin.
Tak, tak to prawda.
Razem graliśmy.
I może wrócimy, drogi Juliuszu, może wrócimy, zobaczymy, bo jak nie wiem.
Ale nie, ja głosuję portfelem, to jest cyfra, ja nie będę grał w gry.
No ale już zagrałeś, więc to się nie liczy. Więc już,
no ale to zagrałem, zanim był ten ogólnoświatowy protest graczy. Przecież
powinny wyrzucić dysk twardy z tym oprogramowaniem.
Cały świat się zbudował. Gracze masowo wyszli na ulicę, wyrzucają swoje PlayStation przez okno i koniec tego dobrego.
W ogóle
Sony jest w głębokiej... Nie wiem, czy wiesz.
Ale wiesz co, a propos tej cyfrowej tej. Tak, ale a propos tego cyfrowego,
ale
to w tej umowie jest napisane, że kopie fizyczne maratonu. Ja nie wiedziałem, że maraton wyszedł w kopii fizycznej. A oni się w tej umowie odnoszą do kopii fizycznych też. Też,
może
również.
Może były na płytach, nie wiem, czy były.
Może. Bo chodzi o to, że jak oni ci zabierają tą licencję, a ty albo ją tracisz, to ty jesteś zobowiązany
oddać grę.
Nie tylko odinstalować grę, ale zniszczyć nośniki, na których jest ta gra. No takie są... Ja może parafrazuję, ale wiesz, teoretycznie...
Nie no,
jak
masz
gdybyś...
rację. No, znaczy to w ogóle moim zdaniem ma głęboki sens, bo...
To powinieneś dysk tylko, po prostu wyrwać zdaniem, i złamać na pół.
No tak, tylko moim zdaniem to w ogóle powinno być jeszcze inaczej, że oni powinni zacząć wydawać gry... Zobaczcie, to by było dobre rozwiązanie. Na takich taśmach perforowanych, jak kiedyś było. I wiesz, i wyciągasz takie arkusze perforowane, wkładasz to do systemu i potem one są z papieru, więc możesz je zjeść. Na przykład, nie? I wiesz, i jakby ślady zostają całkowicie zatarte.
No.
Nie ma,
ja się to przeczytam,
problemu.
To jest tak, rozwiązanie umowy. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw Bungie, niniejsza umowa ulegnie rozwiązaniu automatycznie ze skutkiem natychmiastowym, jeśli użytkownik nie będzie stosował się do jej zapisów. W takim przypadku użytkownik musi zniszczyć wszystkie kopie oprogramowania i jego części składowe. Użytkownik może też rozwiązać umowę w dowolnym momencie itd., itd. Ale i to jest, oprogramowania oraz zniszczenie wszelkich jego kopii będących w posiadaniu lub władaniu. Bungie i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że to jest właśnie kwestia tylko tego prawniczego, tego legalnego zapisu, że to musi być tak napisane, ale chodzi mi o to, że to jest kolejny przykład na to, że my tak naprawdę nie kupujemy gier. My kupujemy licencje i my to o tym wiemy, to już jesteśmy świadomi tego, tak, że nikt nie daje nam prawa do tego tytułu, no bo to też nie chodzi o prawa autorskie, ale nie powinniśmy się czuć właścicielami.
No tak, ale mi się wydaje, że to jest, wiesz, bardzo, bo to tak gładko poszło x lat temu na, wiesz, na PC-tach, że nagle, tak. No słuchaj, co tam będziesz tą płytę wkładał, zobacz, masz na Steamie, odblokowujesz sobie klucz via Steam i sobie po prostu grasz, nie? No co, po co ci ta płyta, po co ci ten? No faktycznie, po co mi ta płyta, po co mi te problemy?
No, nie wiesz, ja to mówię w kontekście tego, że po prostu Sony w pewnym momencie...
A ja już wtedy mówiłem, że to jest zło.
Zobacz, bibliotekę gier.
Ja już wtedy mówiłem, że to jest zło i powtórzę moje przygnębiające doświadczenie, które miałem z premierą Mafii 2. Wyszła Mafia 2 i ja kupiłem wersję pudełkową, cieszyłem się jak głupi, że sobie zagram przed premierą, bo nagle się okazało, że premiera była w piątek, a wtedy bodajże Ultima wysłała mi grę tydzień prawie wcześniej, że ja już w poniedziałek czy we wtorek dostałem płytę. zadowolony, wyciągam płyt, odpakowałem wszystko, wyciągam płytę w pudełku, a tam jest klucz, jest oczywiście na płycie jest gra, ale jest też klucz do tego waszego ulubionego Steama, nie? No i wpisałem ten klucz do Steama, zadowolony, zaraz się wszystko się pobrało, klikam.
Zapraszamy za tydzień.
Zapraszamy w piątek o 24 czasu tam CST, West Coast, coś tam, nie? Ja mówię, jaki to jest czas, zacząłem sprawdzać w ogóle, co to jest.
No. Ale wiesz, bo chodzi mi o co...
No i musiałem czekać, wiesz. No i co z tego, że miałem w pudełku i wcześniej?
Chodzi o to, że poznając. Te zapisy są po to, żeby Sony, czy Microsoft, czy ewentualnie właśnie Valve miały tą podkładkę, że jak ci coś zabiorą, to powiedzą, no, że tak, ale nie zabieramy ci czegoś, co kupiłeś. Po prostu
zabieramy coś,
twoja licencja z tego i tamtego powodu wygasła. Proszę, podpisałeś tutaj te... I kwestia jest tego, że Studio Canal, wiesz...
Tylko wiesz, tylko... Ale
miało
mi się,
mnóstwo
ja,
filmów,
ja wiem, ale
które
mi się...
zostały... Wiesz, zabrane. I na przykład kupiłeś sobie na PlayStation, w Sony La Haine. Dobrze mówię? Tak się nazywa ten film?
Tak.
Nienawiść, tak? To chyba jest Matthew Kasowicz.
No pewnie z francuska to La Haine bardziej, ale ja też nie jestem ekspertem od francuskiego, ale tak
La
chyba
on,
tego
Leon,
tego Haine, ha bym tak mocno tam nie
No ja tak z angielskiego.
Nie akcentował, nie?
La Haine, ale, La Haine się pisze.
Ale wiesz,
chodzi o to, że to nie są, że te filmy to nie były jakieś arthouse'owe kino, jakieś, wiesz, filmiki, których nikt nie oglądał, tylko to były normalne produkcje. Wiesz, Studio Canal jest jednym z głównych wydawców w ogóle filmów na płytach, na przykład, wiesz. Przynajmniej w Irlandii, jak ja kupuję jakieś filmy, to bardzo często to Studio Canal się pojawia. Więc nagle się okazuje,
niezły kanał,
że cała biblioteka tego filmu nie tylko znika, tylko też usuwane są te filmy z twojej biblioteki, bo mogą.
No tak, to
jest,
bo mogą.
To jest właśnie ten najgorsze.
Tylko,
tak,
moim zdaniem jedyna,
filmy...
tylko jedyna odpowiedź na to powinna być taka, że ty powinieneś te umowy wszystkie podpisywać, wiesz, no... Faktycznie podpisywać, a nie tylko
z prawnikiem u boku.
No tak, dosłownie. Idziesz na
i prawnik powinien mówić,
i...
ale nie, tutaj
przepraszam bardzo, parafruję... tutaj jest już umowa gotowa.
Ja myślałem, że była taka opcja, ale już ja bym chciał, żeby Unia Europejska powiedziała, że taką umowę na przykład. Jest taka gra Maraton, ona ci wysłała umowę, ale Unia Europejska dała nam prawo, żebyśmy tą umowę odesłali poprawioną. Że
no
przykład,
tak,
ale
nie, bo Unia Europejska,
przepraszam,
ale ile było wiatraków wykorzystanych do produkcji tyle? Dużo?
O właśnie, może tak na przykład, że i chciałem tutaj dodać do tej umowy, że uważam,
ślad
że
węglowy
nie,
powinien być
nie ma
jasno
tutaj,
określony.
Tak, nie ma tutaj kwestii o śladu węglowego i chciałbym, żeby to było podkreślone. No i dodają i jest i wtedy mówię, teraz mogę podpisać, nie? I z czystym sumieniem. I zgadzam się, bo wiem, że jak ta gra zniknie z mojej biblioteki, to od razu ślad węglowy też zniknie.
I nie było tego śladu i znaczy, że jest wszystko dobrze dla środowiska
dokładnie,
i dla wszystkich ludzi na świecie.
Dokładnie. ETS-y
się
zgadzają, wszystko jest super. Nie?
Powinna być jeszcze
nie
dodatkowa tej... opłata, na przykład dodatkowa opłata za korzystanie z gier w ramach Unii Europejskiej, nie?
Dla... Tak, recycling fee, kaucja powinna być.
Dokładnie. No, kaucja, że wiesz,
ale, słuchaj,
płacisz
ale wiesz,
za cenę
gry
339 zł i jeszcze płacisz kaucję 500 zł, która jest zwrotna dla ciebie, a jak zapomnisz, to trudno, to przechodzi na Unię Europejską w ciągu 30
dni. Ja wiem, że prawdopodobnie może tego nie doczekamy, żarty na bok, ale
doczekamy.
Może doczekamy tego, że faktycznie, i to by było
nie doczekam.
Jakąś
tak jak już tak mówisz, że faktycznie rozwiązanie, to już wiem, że nie doczekam.
No tak, ale chodzi mi o to, że odsprzedawanie właśnie tych licencji cyfrowych, że ja mam licencję cyfrową na grę, którą przyszedłem, to ja ci odsprzedaję, ale robię to na tej zasadzie, jak to robiła FIFA oficjalnie, sprzedając te bilety. Ja mam tą Falling Skies na swoim koncie, ja wiem, że ty już chcesz ją kupić, możesz ją kupić na kluczykarni za 300 euro, ale ja mówię, ale ja ci za 150 ją sprzedam. Oczywiście sklep, który pośredniczy tam 20% dostanie z tej transakcji, ale
no
zobacz, jak to pięknie działało, jak to uczciwie działało, że chciałeś na przykład kupić sobie bilet na finał Mistrza Świata, to mogłeś. No, ograniczał cię może portfel, bo jak nie miałeś tam 10-20 tysięcy, no to mogłeś już się nie załapać, ale była opcja odsprzedaży
tak
tej cyfrowej licencji.
Nie, to będzie inna opcja odsprzedaży. To będzie taka opcja odsprzedaży, że możesz odsprzedać, ale po prostu jakby ty tracisz grę ze swojej biblioteki, a ten nowy gracz płaci pełną kwotę sklepowi, u którego ty oryginalnie kupiłeś. I wtedy ty oczywiście zgodnie ze wszystkimi rzeczami zgadzasz się na to, że pozbywasz się tej gry ze swojej biblioteki, bo się na to
ale
zgodziłeś.
To byłaby słodka zemsta, bo wydawca, producent tej gry by nic nie dostawał.
No tak, no to pewnie tak. Ale no, sklepy zarobiły.
Sklep mówi, że opłata manipulacyjna wynosi 99%.
No nie, ale jakby coś takiego wtedy zrobili, no to wiesz, to na drugi dzień Microsoft wykupuje Steama i po prostu do widzenia.
Stary. Ale nie, bo chodzi mi, bo ja cały czas oscyluję wokół tych licencji do gier, których już nie możesz właśnie kupić w cyfrowej dystrybucji, no, bo one po prostu zostały wycofane.
No tak,
Więc chciałbym, żeby była taka opcja, że ty mówisz tak, bo wiem, że ci zależy, żeby zagrać w ten Telltale Back to the Future. Mhm. Ja ją mam w swojej bibliotece w cyfrowej.
Ale nie.
I ja nie będę przecież oszukiwał Steama. Ale ja chcę ci przekazać tą licencję. Mówisz tak, to jest licencja, ustalimy na przykład jakąś tam kwotę i tyle, nie? I Valve może to zrobić, bo oni
ale
na
nie
tym
chcę.
Zrobili krocie. Przecież Counter-Strike opiera się właśnie na odsprzedawaniu, handlowaniu cyfrowych dóbr. I przecież
no
te licencje...
Tego, aż taki nie jestem.
No nie, no te wszystkie noże, skórki, takie rzeczy,
tak?
Duperelki.
Chcesz, że to możesz odkupywać?
No są... Niektóre rzeczy są tak rzadkie, że te ceny dochodzą... No, że ostatnio w ogóle tam rynek się załamał,
ale mówisz,
bo
skórki
zmienili tam...
w grze, które są dostępne.
Znaczy, nie wiem.
Czy
chodzi
mówisz,
o...
Bo jakby dla mnie wielkim...
tam otwierasz coś rodzaju boosterów,
Steama,
nie?
Ale nie, dla mnie takim wielkim absurdem
masz rzadkie rzeczy.
Jest to, że jakby wykonując tam mnóstwo różnych transakcji, zbieram jakieś punkty.
A to, ja nie, to nie ma nic wspólnego, to nie jest to.
Ale nie,
jest
ja w swojej naiwności myślałem, że te punkty, to wiesz, to tak jak, nie wiem, punkty w Żabce.
Nintendo.
Dostatecznie dużo razy kupisz coś w Żabce i potem masz jakieś selekcje produktów,
no
gdzie
tak,
możesz sobie coś
w
ramach tych punktów
tak.
odebrać, nie? Oczywiście ten przelicznik nie jest jakiś super atrakcyjny, ale ponieważ robisz często, gęsto różne zakupy, czy na przykład na stacji benzynowej, no regularnie tankujesz benzynę, więc co jakiś czas te punkty ci się zbierają, więc tu ci hot doga dadzą, tutaj sobie odbierzesz tam darmową myjnię, zrobisz czy coś, nie? I wiesz, i ja myślałem, że to można właśnie coś tak, że może na przykład może jakąś grę sobie będę mógł tam jakieś horrendalne ilości punktów mam na tym Steamie, nie? Że mogłem jakby coś zrobić. A tu się okazuje, że ja mogę sobie jakieś, nie wiem, wirtualne nalepki, które sobie będę przyklejał na profil i będę chodził z tym
wiesz,
i się
cieszył. Jakbyś miał Steam Deck albo Steam Machine, to mógłbyś sobie zmienić ten ekran ładowania konsoli, na przykład inną animację.
No to stary, no to... No,
widzisz?
No,
od
no
razu
dobra,
otworzyłem ci oczy.
No,
ty myślałeś,
mi...
że to będą
no
jakieś
dobra,
monetki.
Nie, dobra, sorry, nie, przekonałeś
jak
mnie.
Złote monetki
nie, te
Nintendo.
Punkty to jest jednak super. Na Nintendo no, też ma jakieś platynowe punkty, też nie wiem na co.
Ale oni wycofali się, bo okazało się, że po
nie, ale mówię, takie platynowe dalej masz.
Zyskują.
Ale platynowe dalej masz, które możesz faktycznie zamieniać na jakieś tam gadżety, które tylko, nie wiem, w sumie nie testowałem.
Fun Rewards,
jakieś,
tak? My Nintendo
że ci
Rewards.
Wyślą, że ci wyślą na przykład, nie wiem, podstawkę pod sok pomarańczowy, nie? Czy coś takiego, nie?
Nie, możesz sobie na przykład do swojego Game Boya, którego na pewno masz, 30-40-letniego, kupić naklejkę na niego.
No to super, start. To jest świetne.
Znaczy jakąś podkładkę pod myszkę to ten. No,
znaczy
ale,
ja
no
uważam, dobra, ja uważam, że generalnie jakby co ja wiesz, no to, my jesteśmy na przegranej pozycji po prostu, generalnie. My jesteśmy po prostu growymi narkomanami i należy się z tym faktem pogodzić albo zapisać na terapię, no po prostu i tyle.
Znaczy, jestem ciekawy,
i
ile to jest...
z tego nałogu, to... stary, no.
No tak.
Może, wiesz, bo ale, to są, mówiąc, ale wiesz, to... bo to są trochę takie sygnały, nie? To są trochę takie sygnały. To jest tak, jakby ci ktoś no. próbował sprzedać abonament na wódkę, wiesz. I wydaje mi się, że wiesz, że to są też takie sygnały, że słuchajcie, no nie wiem, to jest jakieś wariactwo. Tylko oczywiście to jest trochę tak samo, jak wcześniej z tym bojkotowaniem, wiesz, tych gier, stary. No to jest dokładnie to samo, nie? To jakby wszyscy tu bojkotują, nie? A potem się okazuje, że jak spojrzysz na szerszy kontekst tego całego bojkotu, to nie ma żadnego znaczenia. I tak samo jest tutaj. No jakby to, że ty nie kupisz, zagłosujesz portfelem, to tylko ty jako jeden jeleń spośród wszystkich nie zagrasz w GTA. Reszta będzie się cieszyć tą grą i będzie miała w dupie, że tam podpisała te cyfrowe. Dobra, tam ja podpiszę i tyle, dawaj.
No tak, ale to wiesz, GTA jest akurat no, takim złym przykładem, że to jest gra, która jest najbardziej oczekiwana.
No to jest właśnie dobry przykład. No i właśnie to, jakby ta gra nie została, jakby gracze, wiesz, ja na przykład głosuję portfelem, ja nie zarobiłem preordera na GTA i nie zrobię. Koniec.
Ale kupisz w dniu premiery, to ja wiem.
Nie, nie powiedziałem tego, nie kupię. Nie będę grał w GTA. Koniec. I będę taki licznik sobie umieszczę, jak kiedyś ten Balcerowicz umieścił dni, kiedy od premiery, że nie zagrałem w GTA.
Słuchajcie, zobaczymy. Zobaczymy.
Nie będę grał w GTA. Koniec z tym. Ja sprzeciwiam się.
Ustawię drona szpiegującego, przez twoje okno będzie
ale nie będziesz
10 listopada
drona,
filmował
tak wszystko,
ekran twojego telewizora i jak tam się pojawi GTA 6 logo, to znaczy, że Zomajso.
Nie zagram.
Ale nie, no ja ci...
Nie zagram.
No, okej.
Okay. Nie gram, bojkotuję. To zresztą będzie zła gra. Prawdopodobnie.
Na pewno.
Nie wierzę, że to będzie dobra gra.
Ja wierzę, że to będzie hit nad hitami.
Nie wierzę w to.
Ale nie wiem, czy to będzie aż tak dobra gra, jak poprzednie części, jeśli chodzi o fabułę. Na pewno pod względem gameplayowym i graficznym, no to będzie sztos, nie? No. No ale to możemy porozmawiać, skoro mamy jeszcze trochę chwilkę. W co ostatnio graliśmy? Ja odpaliłem tego maratona i powiem tak, że mam nadzieję, że wrócimy do niego właśnie, żeby razem...
No to nie rozmawiajmy o tym maratonie, to porozmawiajmy wtedy,
no możemy porozmawiać następnym razem, ale ja powiem, że zagrałem i...
Ale nie wiem, kiedy będzie następny raz, bo ty ostatnio masz taki paskudny zwyczaj zapraszania jakichś gości.
Nie, tutaj. Ja cię zapraszałem. Nie, państwo tego tutaj, to dowiedzą się od kuchni. Były mecze, które były ważne i no i niestety akurat wypadało wtedy też nagranie, nie? Ale
można było przesunąć.
Mundial się skończy. No przesuwaliśmy, ale to już nie chcę, żeby tutaj te nasze brudy wychodziły, no nie, że tutaj ten. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że już mundial się skończył, teraz będziemy tylko musieli uważać na piątki, bo w piątki będzie Legia grała.
No nie zawsze, a teraz gra w niedzielę akurat, wiesz, no to tak? W piątek gra, no piątek, sobota, niedziela, no to są te... Ale wiesz, pocieszające jest to, że tylko piątek, sobota, niedziela, a z reguły to są dni, kiedy raczej nie nagrywamy, wydaje mi się. Bo wiesz, bo Legia nie gra w żadnych pucharach, nie? No poza Pucharem Polski będzie grała, ale w tych międzynarodowych pucharach, które są, wiesz, tam, czy Liga Konferencji, czy coś, które są z reguły w tygodniu, wiesz, wtorek, środa, no to wiesz, no to oczywiście ja tam będę śledził.
No będziemy musieli też uważać,
wiesz, będę śledził oczywiście grę polskich drużyn, no bo to jest na tej arenie międzynarodowej o tyle ważne, że te punkty liczą się do rankingu i im lepiej te polskie drużyny sobie radzą w tym rankingu, to tym lepsze ma to... Wiesz, dzięki temu dwie drużyny dzisiaj grają o awans do Ligi Mistrzów, nie? Dzięki temu
i
właśnie,
całkiem
że,
nieźle im idzie.
Tak, no oczywiście, umówmy się, to jest na razie tam, nie wiem, trzecia...
Czy Górnik przegrał, ale...
Także wiesz...
Ale te Febrnacze, czy jak oni się tam nazywają, a Lech pokonał mistrza Danii, więc... No są jakieś nadzieje.
O,
tak.
Sroga drużyna z Danii, rzeczywiście to...
Tak, tak. No ale przyjechali po prostu...
Walec przyjechał. Po
wszystko, co najlepsze.
Duńskim kruasancie.
Jeśli chodzi o polską ligę. No, więc... Dokładnie. Ale, no dobrze, no to ja tylko powiem, że ja mam nadzieję, że się troszeczkę ten... że się maraton odbije, bo my rozmawialiśmy o maratonie nie raz, nie dwa, więc może nie ma tej kwestii, nie ma co przypominać w ogóle, czym jest ta gra i też nie będę mówił o tym, co dzisiaj przeżyłem grając tam, ale jest problem z Bungie. Bungie zakończyło wsparcie Destiny 2. Maraton staje się ich jedyną taką aktywną grą i tak sobie pomyślałem, że Bungie to są nie wiem, ktokolwiek tam kierował w Bungie wcześniej i jak ci ludzie potrafią czarować, wiesz, o co mi chodzi, że ktoś, kto tam najpierw ugadał się z Microsoftem, że Microsoft, mając Bungie, chyba będąc właścicielem Bungie, no nie, oni pozwolili Bungie się odłączyć, oczywiście zostawili Halo, markę, nie? Activision teoretycznie też jakby współpracowało, czy było właścicielem, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale też pozwoliło im się odłączyć i być niezależnymi. I później za 3 miliardy dolarów Sony kupiło Bungie. I teraz okazuje się, że Bungie nie dowozi, traci na wartości, są tam zwolnienia. Ja bym się nie zdziwił.
No tak, ale wiesz,
znowu
ale
Bungie się za darmo oddzieliło od Sony, i znowu ktoś kupił to Bungie, albo Bungie nagle okazało się, że miał swoją kolejną grę i ta kolejna gra będzie jakimś super hitem.
Ale wiesz, ale mi się wydaje, że znowu mówisz, że Bungie nie dowozi. To jest moim zdaniem szersze...
Nie dowozi w liczbach, wiesz, choćby
no właśnie,
to,
nie dowozi
że
w
finansowo.
Tak, tak, oczywiście.
Bo
nie,
jakościowo
ja wiem,
te gry są świetne.
Ja wiem, co masz na myśli, że właśnie nie dowozi w liczbach. Co też pokazuje właśnie to, od czego ja generalnie jakby... Już dawno uciekam, nie? Jakby, no i co z tego, że nie dowozi w liczbach? Ale przecież umówmy się, ile wspaniałych wieczorów spędziliśmy w maratonie. Wiesz, więc to jest, wydaje mi się, że to jest takie...
Tylko no, nasze żony wiedzą.
Dokładnie. I Wojtek.
Tak. Znaczy żona Wojtka też wie.
Na pewno. Więc wiesz, więc wydaje mi się...
Zawsze przypominała swoją obecnością tam, nie? Jak graliśmy, to zawsze coś tam... I pozdrawiamy zegar z kukułką Wojtka.
No tak, zegar z kukułką. Chociaż ja potem wymieniłem headset i już to było... To było tak, pozdrawiamy Wojtka, ciekawe. Czy nie, ja, słucha. Więc...
To jest jedyny zegar z kukułką, który bije co 5 minut.
Dokładnie. No, także wiesz, jakby z punktu widzenia, tak jak mówisz, no liczb nie dowozi, no ale z punktu widzenia artystycznego dowozi, nie? Bo na przykład no tak, mi się generalnie w maratonie w zasadzie wszystko podobało. No to...
Nie wiesz, my byliśmy filarem tabeli, my żeśmy tam
właśnie, to
tracili...
jest też ciekawe.
Przecież ale mieliśmy tą satysfakcję, no, było fajnie, no wiesz.
Oczywiście.
Czasami Wojtek nas tam przeciągnął, czasami
ja
my
czasami
Wojtka przeciągnęliśmy.
Ja czasami dostawałem cholery po prostu, jak widziałem. Bo wiesz, bo najgorsze jest to, że jak ja potem, na przykład zginęła ta moja postać i ja potem patrzę, jak ty to robisz i widzę, że ty się tak nieporadnie odwracasz to w lewo, to w prawo. Tamten cię zachodzi w ogóle z drugiej strony. No to są niesamowite momenty. No, kurczę,
dokładnie.
To są przeżycia, tego się nie zapomni.
W żadnej single player grze nie ma takiego scenariusza, nie napiszesz. No.
No.
Znaczy ja generalnie właśnie bardzo, bardzo doceniałem właśnie to, że był ten element tych żywych przeciwników. To mi się zawsze podobało, bo to podnosiło niesamowicie tą atmosferę. To ciśnienie, wiesz. Ja po prostu, jak widziałem, że jakaś akcja jest, to właśnie tak mówisz, no nie? Pierwsza reakcja to spanikować i uciec. Ale później wchodzisz na ten wyższy poziom i zaczynasz kombinować.
Kontrolujesz swoje nerwy.
Tak, tak. Ale wiesz, no to ja po prostu miałem kilka dobrych ranów, które jakby zbudowały mi tą historię właśnie tych ciekawych przeżyć, nie? Które wspominam. I bardzo mi się podoba w ogóle idea Extraction Shootera, tylko ja nie jestem w stanie się zaangażować tak, jak się angażują ci gracze, którzy spędzają w maratonie tyle samo godzin,
ja mam tylko,
wiesz, setki godzin.
Tak, ja mam tylko... Ja
mogą
mam tylko,
po prostu rozwijać.
Ja mam tylko jedno pytanie, jedną taką, powiedzmy, może kwestię, wątpliwość, nie wiem, a propos maratonu, to jest właśnie taka, że czy nie dało się tego, bo wydaje mi się, że oczywiście to była ich ambicja. Po Destiny, które było dla wszystkich i dla każdego, to wydaje mi się, że wiesz, maraton tutaj już nagle kierunek zupełnie inny. To już jest gra... bardzo mierząca w bardzo specyficznego, tak, hardkorowego odbiorcy i mi się wydaje, że u tego hardkorowego, specyficznego odbiorcy ta gra jednak się dobrze przyjęła. I wiesz, i wydaje mi się, tylko czy nie dało się na przykład, bo wiesz, bo zawsze jest tak, nawet jakbyśmy grali, nie wiem, w Lego, czy w jakąkolwiek inną grę, no to zawsze przyjdzie jakiś gracz, który będzie grał 24 godziny na dobę i on po prostu wymaksuje, nie? I będzie najlepszy. Ale czy nie dałoby się jakoś właśnie gameplayowo ograniczyć tego, nie wiem, jakoś zmitygować trochę tej różnicy, wiesz, między tymi graczami? No, podejrzewam, że oczywiście pewnie założenie...
Próbowano.
Znaczy, ale no właśnie próbowano, ale czy dobrze, nie? Znaczy, ja zakładam, że pewnie gdyby było więcej graczy, no to pewnie to by się rozeszło po kościach, nie? Bo wtedy oczywiście tak. ten pairing na zasadzie...
Matchmaking
na zasadzie takiej, że gra stara się wyszukać graczy na podstawie historii naszych osiągnięć, umówmy się, skromnych, dopasować graczy również o podobnych, niskich aspiracjach zawiesza tą poprzeczkę po prostu niewiele
wyżej. To powinno być coś takiego, że tam sztuczna inteligencja, wiesz, tam wyszukuje, wiesz, taki komentarz mi, no sorry Damian, ale już skrobię pod dnie tej beczki i nie mogę też nikogo znaleźć, kto by ci dorównał, więc jest okej.
Okay. Bo ja mam też takie wrażenie, że właśnie jak były te dni otwarte, wiesz, tej gry, te weekendy otwarte przed premierą, to wtedy z siłą rzeczy tych graczy było znacznie, znacznie więcej i rzeczywiście wtedy jakby...
No bo oni też byli ciekawi tego, co zrobi Bungie, no nie? I bardzo dużo ludzi po tych weekendach darmowych, oni doszli do wniosku, że oni już wszystko widzieli. Wiesz, oni już byli gotowi pisać recenzje, wiesz, jeszcze wtedy nie było tych wszystkich map, nie było tego pełnego kontentu, ale oni już wiedzieli, wyrobili sobie opinię i to jest specyficzna gra. I wszystkie gry, które polegają na tym, że musisz mieć ten balans w PvP, one w pewnym momencie będą cały czas wyrugowywać tych graczy, którzy sobie nie radzą, bo oni będą odpadać w naturalny sposób. A w maratonie nie ma systemu, który by pozyskiwał nowych graczy. To jest jedna z najbardziej, znaczy najdroższych, znaczy gry MMO, w ogóle wszystkie gry sieciowe, jest coś takiego, ja nie wiem dokładnie, jak się to oblicza, ale jest po prostu jakiś taki współczynnik, ile kosztuje cię zdobycie nowego gracza. A później dopiero jesteś w stanie przeliczyć, ile ty zarabiasz per gracz, ile tam te wieloryby, no nie, jak to się ładnie mówi, czyli ci, którzy najwięcej płacą, ile oni wpłacają, żeby to się wszystko utrzymywało. I to jest kwestia taka, że my nie widzimy żadnych reklam maratonu. No nie? Na takiej zasadzie, że zagraj, darmowy weekend, nie wiem. Jeśli dzisiaj zagrasz maratona, to dostaniesz, nie wiem, zestaw jakichś darmowych skórek, czy coś w tym stylu. W ogóle nie ma, ja nie widzę żadnych reklam. Mhm. Więc nie ma systemu takiego naturalnego dopływu świeżych graczy, bo po prostu nie inwestują zupełnie w te reklamy, a mają za mało w tym momencie tych takich graczy, którzy są aktywni, którzy też płacą, żeby im się to opłacało. Bo to, że oni mają, nie wiem, na Steamie niech tam będzie kilkadziesiąt tysięcy graczy, nie? Aktywnych w miarę. To samo na innych konsolach. Ale ile z tych graczy płaci? Ile oni zarabiają tygodniowo, miesięcznie? No, przy tych liczbach wiesz, że to nie jest na tyle dużo, żeby utrzymać studio. Więc to jest, ja nie wiem, mi się wydaje, że w pewnym momencie przyjdzie taki moment, że ta gra będzie darmowa. Nie, zamknięta nie.
Tak, myślę, że
bo wiesz, nastąpi. Bo ona nie jest droga i dlatego dziwię się, że ten próg cenowy dla kogoś jest wysoki, nie? Że to 40 euro.
Nie, ja myślę, że to nie jest próg cenowy. Ja myślę, że to jest po prostu właśnie, to jest paradoksalnie cena za bycie jakąś. Rozumiesz? Chodzi mi o to, że to nie jest kolejny odgrzewany kotlet, to nie jest kolejna produkcja na zasadzie od taśmy, to nie jest kolejne Call of Duty, które jest takie samo jak to, które było wcześniej, które zjada własny ogon, tylko to jest właśnie ta... I to automatycznie powoduje, że po prostu z jednej strony gracze mówią, że niby tego chcą, no ale z drugiej strony okazuje się, że tego nie chcą, nie? No i oczywiście też kwestia, mówię, w dalszym ciągu tej hardkorowości tej całej gry, która też podejrzewam dość mocno odsiewa. Natomiast co do zasady generalnie uważam, że wiesz, że to jest bardziej kwestia, to też inaczej, co by nam to mówiło o grach, o graczach? No moim zdaniem to nam generalnie mówi niestety to, że paradoksalnie gracze właśnie chcą tej popłuczyny. No gracze chcą generalnie, wiesz, bo co się sprzedaje? To sprzedaje się popłuczyna, no. Sprzedaje się to, co jest takie masowe. Sprzedaje się kolejny film z Avengersami, no. Sprzedaje się, wiesz, kolejny superhero drama i tak dalej, nie? I sprzedają się niestety takie tytuły. I to jest problem.
No tak. Bo kwestia jest taka, że ta gra nie zamieni się w Destiny. To nie będzie tak, że nagle oni nie, rozbudują ten komponent PvE.
Znaczy, by to teraz... nie mogą co najwyżej mapy dodawać. No i wiesz, może tak. Jakieś bronie, jakieś, nie wiem, jak to się mówi, te ciała tych...
Tak. Pojawił jakiś nowy operator, nie wiem. Nowa ta skórka, nie jak to powiedzieć, nowa ta pokrywa, nie wiem, ciało. Nie, widzisz, nawet zapomniałem tej nomenklatury tak dawno, Nie grałem regularnie, nie, ale no, to zobaczymy. Ja mam nadzieję, że jeszcze na parę razy tam wejdziemy sobie do tego świata, żeby zobaczyć, jak to się zmieniło, bo ostatni raz chyba graliśmy tak razem chyba ze 2 miesiące temu, nie? Kiedy ta gra miała premierę?
No,
w czerwcu.
Dawno, nie, no więcej. Tak, myślę, że 2 miesiące?
Mi się wydaje, że w czerwcu, bo wtedy był taki pik premierowy, nie? Bo była tak, że ona w marcu miała tą otwartą betę. Wtedy było najwięcej graczy tak jednocześnie. A później taki największy pik był 3 czerwca w środę. Więc to był chyba... No chyba, że to nie jest akurat, tylko że to był jakiś inny pik, który z czymś innym związany. Nie, wiesz co, mi się chyba miesza. Mhm. Chyba mi się miesza, że to był jakiś pik z czymś związany, że coś musieli wprowadzić i wiele... Tak, chyba to pik drugiego sezonu. Dobra, widzę to. Był drugi sezon po prostu i drugi sezon sprawił, że bardzo dużo graczy wróciło, ale nadal to była połowa tego, co było w dniu premiery. Nie, bo teraz patrzę, mi się w ogóle pomieszały te wszystkie daty, więc wszystko, co powiedziałem, jeśli chodzi o daty, to tam można wyrzucić do kosza, ale generalnie jest tak, że jak się drugi sezon zaczął, to gracze wrócili, ale niestety bardzo szybko, bo właściwie po tygodniu, półtora, te liczby znowu zaczęły spadać i teraz tylko ten weekend właśnie z tym PvE sprawił, że ludzie wrócili, ale nadal to są takie liczby, które cały czas tak naprawdę jak pikują, to nigdy nie przekraczają tych pików, które wcześniej były, więc to jest ten problem. No. Ale tak mówię, wrócimy może właśnie w następnym odcinku, coś więcej powiemy, jak wygląda maraton z perspektywy niedzielnych graczy, a nie tych hardkorowców.
Tak, chociaż zobacz, na przykład maraton, patrzę, na przykład Elden Ring Night Rain na Steamie, patrzę, bo to są jedyne statystyki takie, które są powiedzmy dostępne, nie?
Mm-hmm.
No to tu jest all time peak, 14 miesięcy, 300 tysięcy był w Eldenie, 88 stary w maratonie. Mm-hmm. 32 tysiące 24 godzinny peak nadal w Night Rainie. W maratonie 6 tysięcy, nie? To jest tak. Straszne.
No ale stary, no jest jakaś gra, która się nazywa Bongo Cat. Kto wie, no
nie,
co to jest.
Ale Night Rain jest.
I ona ma 144 tysiące osób w piku. Jest wyżej niż FIFA 2000. Przepraszam, FC26 na Steamie. To pokazuje po prostu, że czasami te liczby są jakieś takie nieadekwatne co do jakości, ale no, jest dużo gier, które są po prostu na tej liście i ludzie grają od lat. PUBG Battlegrounds nadal jest w absolutnym piku popularności, nie? Wiesz, te Pale Wardy, teraz jakiś nowy dodatek weszedł, jakaś aktualizacja i też ludzie szaleją, więc... No nic, ale drogi Juliuszu, w co ty ostatnio pogrywasz i czy to są takie duże gry, czy mniejsze, czy grasz przenośnie, czy grasz na komputerze, czy może na konsoli? Jak u ciebie te ostatnie tygodnie, jeśli chodzi o granie, wyglądały, bo rozumiem, że musiałeś przeplatać to jedno hobby z tym właśnie z oglądaniem Mundialu, więc nie wiem, czy miałeś dużo czasu na granie, czy mało?
Znaczy wiesz, nie, no coś tam grałem, nie? Ale oczywiście walcząc dalej dzielnie z cyfryzacją postępującą gier, skorzystałem z kilku promocji na Switchu i kupiłem sobie parę gier w cyfrze.
Ale takich, które zawsze chciałeś zagrać, tylko po prostu ta cena była taka wysoka? Czy,
wiesz, to była...
czy po prostu było na zasadzie takiego impulse buy, bo mówisz, to jest interesująco, cena jest odpowiednia.
I też jedną grę kupiłem w pudełku.
No właśnie, widziałem to jedno pudełko, to jest to piękne. No, Mouse PI for Hire.
A nie, jeszcze mówię o czymś innym. To Mouse PI to ja już dawno kupiłem, zamówiłem sobie, jak tylko były preordery na tą kolekcjonerkę, bo była fajnie wyceniona, jeszcze miałem jakieś tam bonusowe te vouchery do tego, do Media Expertu, czy tam Media Markt, już nie pamiętam, gdzie to kupiłem, więc to kupiłem, ale teraz była niedawno taka, nie wiem, czy jeszcze jest, chyba się już skończyła, bo taka wyprzedaż na Switchu Square Enix i ona w ogóle chyba też była gdzieś też na innych tych i ja sobie skorzystałem z tej wyprzedaży I sobie kupiłem po pierwsze Triangle Strategy, które już miałem i które skończyłem, miałem na kartridżu i sprzedałem, ale po prostu chciałem wrócić do tej gry, a poza tym ona była tak świetna, że chciałem ją mieć w swojej kolekcji. Mhm. Więc sobie kupiłem Triangle Strategy. Ty nie grałeś, polecam. Genialna gra, jak kiedyś jakąś używkę znajdziesz, to... I kupiłem Tactic Ogre, którego też kiedyś miałem, ale który był w mega atrakcyjnej cenie. 60 chyba złotych, jakoś tak.
O, też klasyczek, bo to jeszcze z czasów, bo to były te gry z czasów
remake, tak, to jest jakiś taki, nie wiem, czy on jest remake, czy remaster, czy cokolwiek, no ale jest taki, wiesz, unowocześniony, nie?
Mhm, tak.
Wizualnie.
Mhm, no. No i co ostatnio? I grałeś w te gry, czy na razie one czekają na siebie?
Znaczy w Tactics zacząłem grać, ale nie mogę się wciągnąć, trochę mi się nie podoba ten gameplay jednak. Dużo bardziej mnie przekonywał gameplay właśnie w Triangle Strategy. I jeszcze sobie kupiłem, i to chciałem kupić w cyfrze, bo kosztowało tam chyba 100... Chyba nawet, nie pamiętam, 129? Coś takiego? Mhm. Mianowicie to się nazywa Star... Star Ocean?
O, to jest klasyk.
The Second Story R.
Tak. To też był jakiś remaster z PSP.
podkusił mnie dobry duszek i zobaczyłem, że 119 kosztuje wersja pudełkowa z grą na kartridżu. I kupiłem sobie wersję pudełkową na kartridżu. Mam piękną kolekcję. Nie, normalnie wydaną. Tylko przełożyłem okładkę na drugą stronę, żeby była fajniejsza. Mhm. Mam takie pudełko, sobie kupiłem kiedyś do kartridży na Switcha na 24 kartridże. Z takim, jak on się nazywa, z takim jakimś Pokemonem. Takim fioletowym. Z czerwonymi oczami i zębami. On jest chyba psychiczny. Typ psychiczny.
Tak, ma moc.
I mam całe, słuchaj, i mam całe zapełnione.
No, ale wiesz co, to teraz powinieneś być jak dziecko lat 90. i skoro już masz przełożone te kartridże do tego futerału, do tego plastikowego opakowania, to powinieneś już te pudełka plastikowe, te opakowania wyrzucić. Bo po co ci one?
Gdzieś tam się zajmuje. Walają, wiesz, gdzieś tam się walają po domu, nie?
Ale... Nie widziałem właśnie takie, jak ludzie teraz, którzy zbierają retro, psują sobie w brodę, że kiedyś pudełko, tak jakbyś teraz kupował, nie wiem, kupujesz, nie wiem, nowe żelazko, nie wiem, czajnik, to masz ten karton, ale nie trzymasz tego kartonu, tylko wywalasz go. I tak było kiedyś z grami pudełkowymi. I niektórzy też robili też tak, że na przykład przerzucali te wszystkie instrukcje, te dyskietki do woreczków foliowych i wycinali tylko płaską okładkę, no nie, z tego pudełka i tak wrzucali. I kiedyś kupiłem właśnie taką całą kolekcję takich gier. Może niedużo, no nie, tam z 5-6 gier takich było właśnie, że ktoś po prostu tak sobie zmniejszył po prostu przestrzeń, którą te gry zajmowały, nie? No więc takie czasy. Więc może to zrobić z tymi pudełkami od Switcha. Po co ci one takie zajmują miejsce?
No. Nie, no gdzieś tam je mam, nie wyrzucam tych pudełek.
Nie, no żartuję. Ale... Jeszcze bym cię tutaj zmanipulował, jakbyś to zrobił, to by było.
Ale to jest, ale będzie, że to pudełko małe na te kartridże jest bardzo mega poręczne, bo rzeczywiście to powoduje, że to jest faktycznie...
Znaczy ja korzystam z tych zakładek w moim futerale na Switcha. No nie? On może nie ma aż tyle slotów, nie, bo to zależy. Ja mam dwa futerały, jeden ma 8, a ten mój futerał ma 5 od mojego Switcha. I to takie kilka gier, które sobie gram.
Na potrzeby mojej wypasionej kolekcji to jest stanowczo za mało, więc dokładnie. Ja mam dwa futerały do Switcha.
Będziesz mieć walizkę.
Drugiego.
Walizkę,
jeden mam, plecak. Miałem, do Switcha pierwszego miałem walizeczkę taką fajną i tam miałem Switcha. Żałuję, że to wszystko sprzedałem, ale bo rzeczywiście to był taki super, taka mała walizeczka, wiesz, taka kwadratowa, powiedzmy 20 tak. na 20 centymetrów. Może 30. Więc naprawdę taki fajny i tam można było upchać wszystko. Switcha, kontrolery, tam była jeszcze taka wypraska specjalna, żeby można było, wiesz, umieścić dodatkowe, no dodatkowe te Joy-Cony, tak, miejsce na specjalnie wyprofilowane na pada, wiesz, także naprawdę było super. Mm-hmm.
Bajka.
No i co, no i wiesz, nie zagrałem jeszcze w ten Star Ocean, ale zawsze bardzo chciałem w to zagrać, więc...
Znaczy ja to kojarzę to... jako takie japońskie RPG klasyczne, z takich właśnie czasów, gdzie jest dużo dialogu.
Tylko ono jest HD 2D, nie? To jest wszystko HD 2D.
Czy taka piękna nowa wersja.
Tak. I dodatkowo, wiesz, i to jest jeszcze science fiction, nie? Więc to jest takie...
No, ale to jest takie science fiction, jak to się mówi, z pogranicza takiego fantasy. Tak jak, no w sumie jak Star Wars, nie? Też było niby science fiction.
No Star Wars, Warhammer pewnie.
Tak. Ale nie wiedziałem, że to jest... kurczę. Ale to jest na pewno... Nie myślałem o tym, żeby tak, nie wiem, bo to jest... Powiedzieli, że to jest second chance? Nie, jak to się nazywa?
Star Ocean, już ci mówię, Star Ocean The Second Story R.
No właśnie, bo zastanawiam się, czy ta pierwsza część to nie była inna, że to już tak, wiesz, od środka tą
Star Ocean The Second Story R i tu jest napisane, że to jest, no oczywiście jest umowa licencyjna, nie ma prawa do tego i tego.
Nie podpisałeś tego.
Nie podpisałem, na szczęście, więc jest okej. Okay.
A nie, może to Second Story to jest jednak pierwsza część.
In an endless sea of stars, at the edge of the universe, two people who live in different worlds go on journey to save planet Expel. Choose your path and witness an awakened destiny. No to tak, to jest to.
Czyli to jest pierwsza część, tak.
Wszystko się zgadza. Znaczy okay. Chyba tak, nie wiem. Ja nie wiem, bo ja nie jestem... Ja po prostu to kupiłem, bo to jest HD 2D, a ja po prostu mam słabość do tych HD 2D. No. Także wiesz, polecam. Polecam zagra... Znaczy nie wiem, czy ta promocja już chyba jej nie ma, ona się już skończyła, ale rzeczywiście można było sobie kupić fajne gry na Switcha. No tylko niestety w cyfrze, w związku z tym pewnie za pół roku wygasną z mojego konta i tyle. No ale warto próbować. Co jeszcze? No... Wreszcie wbiłem ponad 100 godzin w Gran Turismo.
Crimson Desert. A.
Nie, w Gran Turismo. Kupiłem sobie nową kierownicę.
No właśnie widziałem, bo to od razu ze stelażem, więc poszedłeś w pełni profesjonalny
układ. Tu mi bardzo doradził Jakub Wojtkowiak z Input Laga, zarówno jeśli chodzi o kierownicę, jak i właśnie muszę mu napisać coś szerzej, bardziej personalnie.
Jak się pedały
ostatnio, że dam znać, jak będę testował i tak dalej, i wiesz, i minęło tyle czasu i w ogóle nie dałem znać.
No ale to chciałeś przetestować i wiesz, i zanim się będziesz...
Ale to już minęło 3 tygodnie, wiesz.
Ty nie jesteś na szybcika tutaj, wiesz, nie robisz.
Ja nie robię pochopnych ruchów.
Tak.
Ale wiesz, no zawsze chciałem, tą, wiesz, kupiłem sobie, to jest ta kierownica, to jest... T598 chyba ona się nazywa, to jest Thrustmaster. I ona się tym różni od mojego poprzedniego Thrustmastera, T300 chyba, nie wiem, RS czy coś takiego. Ona się tym różni, że jest tak zwany direct drive. To znaczy oni tam jeszcze dodatkowo to nazywają jakoś lepiej, że to jest taki inny direct drive, jeszcze taki lepsiejszy, nowocześniejszy, powiedzmy tak, przynajmniej to marketingowo pakują. Nie wiem, na ile to jest prawda. No ale wiesz, to jest w ogóle inna liga, nie? Kierownicy niż... Ja T300 to była kierownica na paskach. Ja już dawno nie bawiłem się tymi kierownicami takimi, wiesz, z normalnymi tymi takimi, jak to powiedzieć, kółkami zębatymi, które tak charakterystycznie chroboczą. I pamiętam, że jak zacząłem właśnie, wiesz, no jakby ta paskowa, ta T300 była o tyle fajna, że ona faktycznie była cichutka. No ale ta to już jest w ogóle cicha i dużo mniejsza. Nie? W sensie ta baza jest dużo mniejsza. Nie? No jest ten kapitalny system wyjmowania tych kierownic, można sobie założyć nową i tak dalej. No i rzeczywiście, wiesz, jakby to powiedzieć. Na początku zastanawiałem się, o co tej kierownicy chodzi i jakby co ona mi próbuje powiedzieć w trakcie jazdy. Bo wiesz, bo to jest też takie trochę inne doświadczenie, bo kierownica w... Ja oczywiście to będę mówił z perspektywy całkowitego nuba i całkowitego takiego, wiesz, mimo jakichś tam doświadczeń wcześniej z kierownicami, ale w żaden sposób nie... To, co mówię, przed zakupem należy skonsultować z lekarzem psychiatrą.
Psychoterapeutą.
Tak, więc ja powiem tylko tyle, że wiesz, ja się tak zastanawiałem, bo jakby tak nie byłem w stanie wyczuć tego, nie? No bo oczywiście w normalnym samochodzie, jak jedziesz, to masz informację zwrotną nie tylko z kierownicy, podejrzewam, że z kierownicy w gruncie rzeczy stosunkowo niewielką, mimo wszystko. To znaczy jasne, wiadomo, tam jakby kwestia jest przełożeń, tego, czy ten napęd, czy ta kierownica ma to przełożenie mniej lub bardziej bezpośrednie, czy jest progresywne i tak dalej. To jest dużo takich niuansów i wiadomo, że powiedzmy wszystko jest ze wspomaganiem, ale w sportowym samochodzie ta kierownica zawsze będzie ciężej chodzić, zresztą ona się będzie usztywniać też w miarę prędkości i tak dalej. Tak. Tak, mnóstwo 1500-1900 rzeczy, w których nie chcę się wchodzić teraz, bo też nie jestem jakimś super ekspertem od tego i też nigdy nie jeździłem jakimiś super sportowymi samochodami, więc to jest jakby inna sprawa. Natomiast wiesz, no to informacje, które dostajesz z takiej kierownicy, no nie masz tego poczucia, wiesz, że tobą zaczyna telepać, tak jak w samochodzie normalnie, nie masz tej siły odśrodkowej, która na ciebie działa i tak dalej, więc jakby to wszystko musisz dostać tą informację z tej kierownicy, czyli ona zawsze gdzieś tam drga i tak dalej, no i do tego się trochę trzeba przyzwyczaić, ale jak już się do tego wszystkiego przyzwyczaisz, to naprawdę ilość informacji i poziom imersji, którego doświadczasz, jest po prostu absolutnie nieporównywalny. Wiesz, no to jest już coś, co już wcześniej ja mówiłem na przykład w Gran Turismo, no bo wszyscy mówią, że tam pudełkowe samochody i tak dalej. Tak, jasne, pudełkowe samochody, wszystko się zgadza. Tylko, że na kierownicy to jest zupełnie inaczej odczuwalne. Bo na padzie po prostu ten samochód z ciebie tam trafia i sobie jedziesz, nie? A na kierownicy, nawet jak cię w samochód trafia, to ta kierownica ci po prostu majtnie, nie? I on cię tam zwali z tej drogi. I to nie jest tak, że on cię majtnie, tylko to jest tak, że to jest faktycznie... Ty musisz utrzymać ten samochód na tej drodze, więc to jest zupełnie inny, wiesz, poziom, że tak powiem, doświadczenia. No i tak sobie, wiesz, tak sobie grałem po prostu w to Gran Turismo. Teraz trochę mniej zacząłem grać, ale generalnie tak, no i Stelaż jest, myślę, absolutnie czymś, czego zawsze mi brakowało, ale nie Stelaż na zasadzie taki, myślę, znaczy inaczej. Ja kupiłem sobie taki Stelaż właśnie, jak mi Jakub polecił i on bardzo, i ja na początku wydawało mi się, że on nie będzie w ogóle stabilny, no bo jak to tak na takich dwóch, ale to jest po prostu stary mega. I jeszcze mam taki stary fotel w ogóle, wiesz, także normalnie nic, tylko grać. Znaczy, ten fotel jest zaskakująco sportowy, muszę powiedzieć, więc mam wrażenie, jakbym naprawdę siedział za kierownicą bolidu, no w takim prawie kubełkowym fotelu z podparciem na oba łokcie. Więc naprawdę nie jest źle. Więc no. No i oczywiście taka ciekawostka, wiesz, którą też odkryłem. Na początku chciałem jeździć, bo bazowo w tej kierownicy masz tylko pedał gazu i hamulca. Oczywiście można ją sobie tam rozszerzyć, no ale ja sobie pomyślałem, w sumie ja i tak będę jeździł na manualu, a nawet jeśli, to będę co najwyżej z łopatek, w związku z tym, wiesz, nie planuję się na razie bawić w... Chociaż zawsze bardzo lubiłem wszystkie koliny, ale nie planuję się bawić w żadne, wiesz, takie rally, więc czy WRC, coś takiego. W związku z tym nie przeszkadza mi to, że nie mam sprzęgła, że nie mam tego, wiesz, takiej dźwigni, hamulca ręcznego i tak dalej, no bo to nie jest mi aż tak szczególnie, przynajmniej na tym etapie mojej przygody i zabawy w taki amatorski motorsport, nie jest mi potrzebne. No ale odkryłem w którymś momencie, że wiesz, i chciałem po prostu jeździć tak, że no tak jak w samochodzie z automatem, to masz i tak tylko hamulec i gaz, nie? I w związku z tym jakby nie ma potrzeby tego sprzęgła fizycznego. No ale odkryłem coś takiego, że kurczę, wiesz, no ciężko jest uzyskać optymalnie jeździć, jeżeli tylko prawą nogą operujesz gazem i hamulcem, tak jak normalnie w samochodzie, na drodze, nie? W związku z tym poczytałem i się okazuje, że jednak można w sumie, i to jest dozwolone, żeby operować lewą nogą operujesz hamulcem, prawą nogą operujesz, więc sobie trochę rozszerzyłem te pedały, no i to był w ogóle pierwszy game changer. Bo na początku, wiesz, to jeżdżenie, to te czasy i te wyniki, to była porażka, a po właśnie po tym, jak zacząłem, wiesz, lewą nogą cisnąć ten hamulec, no to tu, to stary, to się wszystko zmienia, wiesz, i odpala, jeździsz sobie tymi wozami takimi, no kurde, no po prostu kosmos. Kosmos, nie, no polecam, wiesz, polecam. No, znaczy tak, nie wiem.
Czy ja zawsze chciałem mieć kierownicę, ale ja nie mam tutaj warunków i zawsze montowałem tą kierownicę, jak miałem kiedyś taką starą, to do stołu.
No tak, nie, no ja tak samo, ale to... Ja
to
tak
jest
samo,
nie to samo, tak. To musisz mieć taką przestrzeń na nogi, to jest to.
Wiesz, ten Stelaż możesz złożyć sobie, nie? Możesz sobie złożyć, aczkolwiek ja nie planuję tej kierownicy sobie przywozić do Warszawy, nie? Tylko ją sobie będę miał w swoim takim, powiedzmy, jak to powiedzieć, takiej swojej weekendowej enklawie. Aha. Enklawie gracza.
Jakiejś samotni, która nie jest samotnią, ale jest
nie jest samotnią, ale jakby
odskoczyłem.
Kierownica może sobie stać i nikomu nie przeszkadza, że sobie stoi permanentnie rozłożona i podłączona kabelkiem. Także i mi to też nie przeszkadza, to jest zajebiste. Czy powiem tak, czekaj, ten Stelaż się jakoś tak profesjonalnie nazywa, to jest, jak on się nazywa? Next Level Racing 2.0, Light.
O.
No, jest zajebisty, taki czerwony, czarny, wiesz, sportowo wyglądający. Jeden mankament tylko odkryłem, że mi się tam odkleiła taka, wiesz, on ma takie nalepki pod, powiedzmy, tymi nóżkami, jakby tak jak stoi. No i ta jedna nalepka permanentnie mi się odkleja. No będę musiał ją chyba jakimś tam super glue przykleić, nie? Bo nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Może ja coś...
Tak nieestetycznie wygląda, tak? Mówisz, że nie można to patrzeć.
No wiesz, trochę podłogę ci może porysować na przykład niechcący, nie? Więc wiesz, więc wolę tak nie ryzykować, że to wszystko... Ale to jest naprawdę wszystko bardzo solidne, mega, mega proste też do złożenia. To wszystko było także zabawa świetna, nie?
Na całego.
Jeszcze kupię sobie samochód, ale nie będę mówił jaki, więc...
Pod kierownicę, to wiem.
Pod kierownicę. Więc tak, ale myślę, że to też na bazie tego, nie? Tak wyszło. Mhm. Także moje stare 10-letnie Suzuki. Zostało w rodzinie, ale...
Mhm. A w coś jeszcze grałeś takiego ciekawego?
Wiem, do czego pijesz.
No tak, ale rozumiem, że to, bo to jest gra na konsolę, którą w naszej mini redakcji posiadasz tylko ty, więc ja niestety nie miałem okazji się zapoznać z tym tytułem, ale...
No tak, i to wiesz, i to też właśnie tak jak ci pisałem, i było mi trochę przykro, bo byłem u nich na podcaście i potem nikt do mnie nie przyszedł z tą, tylko okazało się, że ty im kazałeś do mnie przyjść.
Ja no ale tak żart na bok, to...
No tak, no zagrałem, słuchaj, zagrałem w tego Jotun Slayer, Hordes of Hell, i to jest w ogóle gra, która się ukazała już jakiś czas temu na Steamie, więc ona dopiero teraz wychodzi, ta wersja na Switcha, i mówiąc szczerze, ja kompletnie nie wiedziałem, co to jest za gra. Zupełnie. Po prostu napisał do mnie chyba Matt właśnie, czy tak. Mateusz. Ja nie wiem, ja zawsze myślałem, że on się nazywa Mateusz, a ty myślisz, słuchaj, Mat.
No bo Mat to jest tak dla kolegów, no.
Wiesz. No właśnie, więc dla mnie był tylko Mateuszem. Więc napisał do mnie, czy wiesz, czy chce sobie zagrać. No więc spoko, wiesz, za darmo sobie zagrał w grę na Switcha, no to super, nie? Mhm. I więc ja w ogóle nie wiedziałem, czy nawet nie czytałem. Po prostu zainstalowałem, odpaliłem i okazało się, że to jest, wiesz, to jest coś takiego jak, czekaj, jak to się nazywa, Vampire... Slayers? Hunters? Jak to się nazywa?
Vampire
Survivors, dokładnie, tak.
Wiesz, bo jak ja spojrzałem na zdjęcie, to mi to wyglądało jak hack and slash taki w stylu
no ja,
Diablo.
Tak, jak ja, dokładnie, jak ja spojrzałem na zdjęcie, to myślałem, że to jest po prostu jakiś taki klon Diablo, wiesz. A potem się okazało, że to jest właśnie Vampire Survivors, tylko tyle, że w zupełnie innym anturażu, z taką bardziej... myślę, bardziejszą grafiką.
No bardzo
taką
ładną.
Bardziej, bardzo ładną.
Znaczy, tak.
Na Switchu to wiesz, na Switchu 2, no nie wiem, czy to jest kwestia tego, że pewnie jakiś może patch wyjdzie po premierze Day One czy coś i może będzie to lepiej jakby zoptymalizowane. Inaczej, nie zoptymalizowane, tylko może jeszcze coś tam więcej wyciśnie z tego Switcha, ale nie wygląda to źle w żaden sposób i naprawdę, wiesz, jakby... Gdyby to było Vampire Survivors, to nie wiem, czy by mi się chciało w to grać, szczerze powiedziawszy. Tak. Bo ja grałem oczywiście w Vampire Survivors, tylko nie wiem, może kwestia tej grafiki takiej, aż takim... Dużo bardziej mi się podobało, wiesz, ta wersja taka deckbuildingowa tego Vampire Survivors. Vampire Slayers chyba to się nazywało.
A, no to co ostatnio wyszło, tak. Tak,
tak, to co wyszło, to co ja kupiłem w ogóle na Steamie, potem się okazało, że mam to w Game Passie, więc natychmiast zwróciłem na Steamie i zacząłem grać na Game Passie. Ale chyba ostatecznie kupiłem na PlayStation, żeby grać na portalu. Nie wiem, nieistotne. W każdym razie, wiesz, rzeczywiście, no grafika, wiesz, no to wygląda tak na tych screenach, na tym wszystkim jak Diablo, nie? Jak ta Diablo 4, nie? Także
takie nordyckie, nie? Bo to,
nordyckie,
bo to
tak, klimaty nordyckie i to też mi się bardzo podoba generalnie. I słuchaj, no i powiem ci tak, jak to odpaliłem, to na początku po prostu, nie wiem, ze 2-3 godziny grałem ciurkiem. Mhm. Naprawdę mega przyjemne, lightowe, totalnie odstresowujące. Nabijasz te punkty, szybko załapujesz ten prosty gameplay, wiesz, to samo strzela. Aha. Tam oczywiście masz kilka skilli, które odpalasz powiedzmy ze swoich jakby z klawiszy, ale większość tych skilli, które, czy umiejętności, które w toku gry się jakby pojawiają, tak jak w takich, wiesz, typowych rogalikach, no to one się odpalają z automatu, czyli automatycznie twoja postać wykonuje ten atak. Tam możesz jakieś uniki robić, możesz tam korzystać z jakiejś takiej lepszej zdolności i to są rzeczy, które powodują, że ty cały czas jakby uciekasz przed tą chmarą i rozwalasz jakby wszystkich i dodatkowo co jakiś czas ci się pojawiają, wiesz, jakby jesteś na jednej stosunkowo małej, trzeba powiedzieć, planszy i tam masz różne zadania, nie? Aż robisz te zadania po kolei. Oczywiście za każdym razem, jak te zadania się pojawiają, to możesz sobie wybrać, nie? Gra się jakby zatrzymuje i możesz sobie wybrać, czy chcesz zadanie prostsze, ale za nie dostaniesz, powiedzmy, mniejszą nagrodę, czy trudniejsze. I na przykład, nie wiem, jakieś zadanie, że tam jakieś sztandary musisz obalić, albo pokonać jakichś tam generałów, nie? Którzy po prostu w określonym punkcie na tej mapie są. Idziesz do tego punktu, odpalasz, zaczynasz z nimi grać, zaczynasz z nimi walczyć. Albo nie, musisz zebrać jakieś tam, nie wiem, znaleźć jakieś tam zwłoki jakichś tam pokonanych przeciwników, nie, i coś tam z nich wyciągnąć. I teraz robisz takie zadanie, taką serię zadań. Cały czas oczywiście czas leci w dół, powiedzmy, masz ten limit czasowy na daną rozgrywkę i znowu ten limit czasowy, wydaje mi się, że też chyba, tak jak zauważyłem, rośnie względem poziomu trudności. Wydaje mi się, że jak przeskakujesz z tego easy na normal, no to wtedy Już nie masz chyba 10 minut, tylko 15, nie, czy tam 14, wszystko jedno. No i jak wypełnisz te wszystkie misje i zmieścisz się w limicie czasowym, no to pojawia się ostatnie zadanie, które polega na pokonaniu tego głównego bossa, nie? Dla danej planszy. I wtedy już oczywiście, jak już odpalisz walkę z bossem, no to jakby czas cię nie ogranicza. I znowu on tam jakieś specjalne ataki. Najczęściej te ataki wynikają trochę z tego wszystkiego, co widziałeś na planszy wcześniej i gdzieś tam go pokonujesz lub nie. No i pokonanie każdego przeciwnika odblokowuje, nie wiem, czy kolejny poziom trudności, czy daje ci dostęp do nowych skórek, ale generalnie dostajesz też punkty i te punkty możesz sobie wydawać na jakby drzewko umiejętności dla swojej postaci, że każdy kolejny skill, każda kolejna, wiesz, jakby umiejętność, czy pasywna, czy aktywna, która się pojawi w grze, no będzie lepsza, nie? Albo są takie umiejętności, które w ogóle zawsze działają. I wiesz, no i tego jest sporo, słuchaj, tego jest sporo, nie? Bo raz, że na początku masz całkiem dużą liczbę, chyba 4 czy 5 postaci na dzień dobry, kilka jest zablokowanych, oczywiście je możesz sobie odblokować właśnie tam masz napisane, co musisz zrobić, nie? Że na przykład, że to nie jest jakieś tam DLC, tylko musisz po prostu, wiesz, zabić, nie wiem, przejść kolejny level kolejnego bossa na przykład na takim i takim poziomie trudności i odblokowujesz wtedy kolejnego przeciwnika. I wiesz, ja się specjalnie nie doktoryzuję na temat tej gry, dlatego że ja ją traktuję całkowicie jako taki bardzo przyjemny odstresowywacz, tudzież zabijacz czasu, który, wiesz, który ma fajną oprawę. Fajnie się odwołuje do tej właśnie mitologii nordyckiej. Wydaje mi się, że jest dużo bardziej, ale kurde, no nie będę ryzykował, ale wydaje mi się, że jest dużo bardziej rozbudowany niż ten Vampire Survivors, bo wydaje mi się, że wiesz, Vampire Survivors chyba za darmo w ogóle, nie? Czy było
nie, ona na powórka, jest bardzo tania, ale właśnie to było
nie,
to,
10
to...
złotych, albo wydaje mi się, że po prostu na tym, na Apple'u, nie? Jest w ramach tego tam arcade'u czy czegoś, nie? Tak. Dostępny, jeżeli masz ten Apple One, czy jakiś tam podstawowy abonament, nie? Więc ja to traktuję, wiesz, bardziej, nie traktuję jako taką grę, którą ja muszę zmaksować wszystkie poziomy, wszystkie levele, tylko pewnie ją zmaksuję, tylko w swoim czasie, bo sobie będę tam, wiesz, w nią od czasu do czasu pykał, odblokował nowe postaci, wiesz, każda postać ma też jakieś tam do wyboru stroje. Też widziałem, że w tej wersji PC-towej na Steamie też są dostępne jakieś DLC, które dodają nowych bossów, nowe poziomy, nowe plansze i tak dalej. Więc tam jakieś nawiązania do Konana widzę teraz się...
To trzeba podkreślić, że aczkolwiek ty grasz na Switchu 2, to jest po prostu...
No tak, mówiłem, ta gra się ukazała chyba w zeszłym roku, nie? Tak,
tak,
ta gra się ukazała we wrześniu chyba, tak?
Tak. I w ogóle jest teraz promocji na GOG-u, jakby ktoś był zainteresowany. Właśnie... Mnie tutaj zaciekawiło to, że to jest taka gra, która jednak jest, ma jakąś fabułę, że, znaczy może nie fabułę, ale że ona jest skończona, że ją możesz powiedzmy przejść, nie? Bo według jakichś tam informacji, no to zależy
nie, tam
od
jest
tego,
taki
jak
tryb,
grasz.
Nie, tam jest taki tryb, wydaje mi się, tylko nie, ja go jeszcze nie próbowałem zupełnie, nie? Ale jest taki tryb, nie wiem jak on się nazywa, Infinity czy coś. Tylko to jest, chciałem powiedzieć o wadach.
Że w nieskończoność.
Nie?
Aha.
Tak, że możesz cały czas jakby grać, nie? Tylko mówię, jakby nie przetestowałem, więc nie wiem, czy to bardziej polega na tym, że po prostu możesz sobie powtarzać te levele na jakimś tam ultra hardkorowym poziomie, jak już sobie wszystkie odblokujesz, bo wiesz, bo tutaj jakby odblokowujesz nie tylko postać i jej umiejętności na jakimś tam drzewku rozwoju, takim dość rozbudowanym, trzeba powiedzieć. To nie jest tak, że tam masz 3-4 skille na krzyż, ale też no tak jak w rogalikach, nie? Tak jak trochę powiedziałbym w Hadesie. W Hadesie dostajesz umiejętności generalnie od tych swoich bóstw, a tutaj jakby tak samo jest, nie? Trochę od tych różnych bogów, a to Loki, a to Odyn, a to Freya, wiesz, każdy z tych bogów też ci daje jakieś tam skille, umiejętności i ty potem możesz również w tych drzewkach umiejętności te poszczególne bóstwa sobie upgrade'ować, że te rzeczy, które od nich w toku gry dostaniesz, będą po prostu lepsze. Więc tam jest, i tego jest naprawdę sporo, nie? To jest zaskakująco dużo. Nie mówię już o tych tam odblokowywaniu, wiesz, jak to się nazywa, tych nowych strojów, skórek, nie? Oczywiście poziomów trudności, żeby odblokować kolejny, musisz najpierw przejść ten, powiedzmy, niższy poziom i tak dalej, i tak dalej. Tylko ja mam, tak naprawdę ja mam jeden zarzut. Tylko jeden zarzut, stary, w stosunku do tego, ale taki moim zdaniem dość kluczowy, zupełnie szczerze. Ja, wiesz, ja dostałem tę grę za darmo, więc dla mnie zajebiście, stary, super mi się grało. Natomiast ja nie wiem, czy 70 zł, ale mówię, nie wiem, Czy 70 zł to jest, czy okolice tam 70, nie wiem, ile ona będzie na Switchu.
Znaczy na Switchu chyba 20 euro, tak jak patrzę.
Tak, wersji... czyli bliżej 80, nie? Czy ponad 80.
Znaczy ona jest przeceniona w tym momencie do 1 sierpnia, kosztuje 40 zł na Gogu, nie? Więc...
Na Gogu, to 40 zł, tylko że to na Gogu, wiesz, ale mówię o tej wersji na Switchu, wydaje mi się, że ta gra jest na Switcha stworzona. Jakby, wiesz, tak. jeżeli odpalisz Goga na jakimś tam, nie wiem, Rogalaju.
Steam Decku na przykład, tak.
No Steam Decku, jeżeli możesz odpalić te gry na Steam Decku, no to spoko. To bym się nie zastanawiał, nie? Nie wiem, jak ona chodzi na Steam Decku swoją drogą. To bym sprawdził, nie? Mhm. Bo o co chodzi? Bo nawet na tym Switchu 2, ona chyba na Switcha nie jest dostępna w ogóle pierwszego, ale nawet na Switchu 2, który jest jednak mocniejszy trochę niż Steam Deck, to jednak są takie momenty, że widać wyraźnie, że gdzieś tam, może ona nie gubi klatek, ale widać te powiedzmy spadki, nie? Jakby klatek na sekundę. I wydaje mi się, że momentami... Ale tylko nie pamiętam teraz, czy to jest bardziej w trybie, bo grałem zarówno w handheldowym, jak i normalnie na telewizorze, nie? To nie wiem, w którym trybie tak jest, że mam takie wrażenie, że właśnie ona... Wydaje mi się, że to bardziej w tym handheldowym jest tak, że ona może gdzieś tam gubić te... Ale znowu, nie wiem, na ile to jest kwestia tego, wiesz, bo to jest, powiedzmy, ta wersja pre-release'owa, nie? Więc podejrzewam, że być może będzie jakiś day one patch albo... Pojawią się jakieś patrzenia.
Wydaje mi się, że musi,
bo to wydajność poprawiać, nie?
Bo to, co jest na Steam Decku, tam Arcade na ProtonDB, to jest podobno nieźle zoptymalizowane, więc pewnie to jest kwestia tego, że jakieś ostatnie poprawki i w dniu premiery pojawi się ostateczny patch i wszystko będzie.
Także ja powiem tak, ja bym całkowicie polecił tą grę, gdyby ona na przykład na dzień dobry kosztowała, wiesz, 10 euro, 15. No 15 to już może dużo, ale 10 euro to myślę, że spokojnie. Natomiast ja bym chyba poczekał, aż stanie je, no chyba, że właśnie jak ktoś obejrzy sobie te gameplaye, albo na przykład, wiesz, zobaczyć na Steamie, kupić, zwrócić na Steamie i potem kupić na docelową platformę, nie? Na tą, gdzie ci się podoba, gdzie będziesz grać, nie? Czy to będzie GOG, czy to będzie właśnie Steam Deck. Nie Steam Deck, tylko Switch 2. Więc tak. Natomiast wiesz, wydaje mi się, że ta gra generalnie to jest jeden z takich rodzajów gier, które są stworzone na Switcha po prostu.
No tak.
Bo wiesz, bo to odpalasz sobie na telewizorze jakiś, nie wiem, jakiś...
Serial, film.
Nie, serial nie, ale jakiś... serial nie, jakiś program, który na przykład, gdzie możesz tylko słuchać. No, publicystyczny, gdzie tylko słuchasz. A równocześnie sobie grasz, wiesz, na Switchu wiesz, w taką gierkę. To myślę, że tak, to by było spoko.
Drogi Juszu, a widziałem, że i to na twoim Instagramie wrzucałeś zdjęcia z gier planszowych. Czyżbyś przez te wakacje wrócił do swojej miłości?
No zdecydowanie więcej w planszówki grałem, wiesz. Zdecydowanie więcej w planszówki grałem, bo kupiłem sobie jakiś czas temu taką grę Wrath.
To zależy, czy to jest barsz, czy to jest
Więc ja powiem, więc ja bardziej powiem, że to będzie po prostu Wrot z Polska. I to jest taka Area Control. To jest wydane w ogóle przez to samo wydawnictwo, które wydało Too Many Bones. Czyli to jest taka gra, którą możesz zalać czym chcesz. Możesz jeść chipsy w trakcie i tak dalej, bo nawet jeśli mówimy o karcie pomocy, czy kartach, które występują w grze, to nie są tak naprawdę karty, tylko to jest jakaś forma plexi, nie wiem, jakiegoś takiego tworzywa sztucznego, z czego to jest zrobione. To się może pewnie złamać, chociaż wydaje mi się, że to ma jednak dość dużą giętkość, ale podejrzewam, że jakbyś pewnie to dość zdecydowanie złożył, to się złamie. W Too Many Bones to oczywiście customowe kostki plus sztony takie, wiesz, pokerowe, z pięknymi nadrukami i nie nadrukami, tylko właśnie to jest tak zrobione, że nawet jak na to wylejesz wodę, to po prostu umyjesz to pod kranem i jest okej, nie? I tak samo jest właśnie tutaj w tym Wrocie. Nie ma żadnych papierowych plansz, tylko to są wszystko maty. No i to jest oczywiście taka gra, właśnie Area Control. Mamy tą mapkę, którą widać na tych zdjęciach. Tam jest, powiedzmy, Wydaje mi się, że jest 9 regionów. 9
tak,
albo 8
wersji
regionów.
Wideo Fantasmagierii możecie zobaczyć, ale
tak, dokładnie.
Przepiękne kolory są. To muszę powiedzieć dla tych, którzy nie widzą wersji wideo odcinka. Przepiękne kolory, takie bardzo intensywne, takie jaskrawe.
Wiesz, ja o tej grze...
Czy to na zdjęciach tak samo w rzeczywistości wygląda?
Tak, nie, no pięknie, pięknie. Gra jest naprawdę piękna, kolorystyczna, jeżeli ktoś lubi takie kolory, nie? No my oczywiście uwielbiamy maraton,
więc... Jak patrzę, to tak, ona wygląda tak, że ona się chyba świeci w ciemności, mam takie wrażenie, że taka fluorescencyjna.
No, aż tak nie jest, ale rzeczywiście są, te kolory są bardzo intensywne, bardzo żywe, wiesz, to są wszystko maty takie jak podkładki pod myszkę, nie? Czyli wiesz, to aha, naprawdę wszystko... Do tego jeszcze one są zabezpieczone takimi szwami na krawędziach, żeby, broń Boże, nie zaczęło nic odłazić, nie? Więc to jest naprawdę... Oczywiście to niestety powoduje, że wiesz, to jest... Kurde, z 300 to zapłaciłem chyba za tą grę. Natomiast ja... ale kupiłem jeszcze dodatki dwa, które... No, nienawidzę tego, no ale kupiłem, bo FOMO, nie? Natomiast ja pierwszy raz usłyszałem o tej grze, wydaje mi się, z półtora roku temu, jakoś tak, jak szukałem właśnie do gry z dziewczynami moimi, szukałem takiej gry właśnie z Area Control, może być abstrakcyjna, nie musi być jakaś taka bardzo, wiesz, tematyczna, ale właśnie, żeby można było trochę się tam poprzepychać po planszy, nie? I pamiętam, że wtedy ostatecznie widziałem tą grę, tylko była wersja dostępna tylko i wyłącznie angielska, i gość właśnie z planszowaniem mi mówi, że ale będzie wersja polska, jakby Portal już się tym zajmuje. No niestety Portal implikuje, stary, mnóstwo... Prosta gra, prosta instrukcja. Tak. Ale po prostu musiałem, kurde, niektóre rzeczy to po prostu szukać, bo to jest tak jakoś dziwnie. Nie wiem, czy to jest kwestia tłumaczenia, czy to jest kwestia tej
formuły. Portal nie umie w instrukcję, tak.
Nie umie w instrukcję Portal nigdy, wiesz, i nigdy nie umiał. Chociaż jest jeden wyjątek, też zaraz powiem. Aha. W każdym razie, wiesz, ale przebiłem. Ta gra nie jest trudna, nie? Te zasady nie są jakieś super skomplikowane, są bardzo proste, tylko chodzi o to, że tam pojawiają się takie niedopowiedzenia i wtedy tak do końca nie wiesz, w którą stronę to zinterpretować, bo w gruncie rzeczy, jak się nad tym zastanowić, to i jedna, i druga opcja jest jak najbardziej możliwa, nie? Natomiast generalnie gra wygląda w ten sposób, że tak jak mówię, Area Control wykładacie tego jakby to clue tej gry, wiesz, ta świetność tej gry polega na tym, że powiedzmy, gra jest bardzo krótka, nie wiem, z pół godziny. Po drugie, bo tam jest, wygrywa gracz, który osiągnie po prostu pierwsze określone punkty. Po drugie, ona praktycznie od pierwszej rundy, od pierwszej tury w zasadzie zaczyna się już wygrzew
już
na planszy.
Tak.
Jest bitka. I po drugie, ona po prostu wspaniale chodzi na dwie osoby. Tam jest oczywiście jeszcze tryb solo, jest oczywiście tryb kooperacji i tak dalej, ale ja nie grałem w te tryby. Grałem tylko i wyłącznie face to face, czy w kombinacji dwóch, jeden na jednego, czy jakby w dwie osoby, czy w trzy osoby. Natomiast na dwie osoby ta gra działa po prostu genialnie, moim zdaniem. Dlatego, że tu nie ma takiego problemu, który bardzo często występuje w grach właśnie Area Control, że jak gracie, że te gry zawsze są jakby zaplanowane na określoną liczbę graczy. Jak tych graczy jest mniej, to albo pół planszy trzeba wyłączyć, albo jest za dużo przestrzeni, nie? I masz takie wrażenie, że w gruncie rzeczy, no i co, wiesz, taki koronny przykład, w sumie nie Area Control, ale taki koronny przykład właśnie takiej gry to są pociągi, nie? Ticket to Ride. Jak grasz w mniejszej liczbie graczy, myślę dwie osoby, trzy osoby, no to jest słabo, nie? Bo zanim w ogóle zaczniecie tam sobie coś, a jak gracie w pełnym składzie, no to praktycznie dość szybko zaczynacie sobie utrudniać.
Przeszkadzać.
I oczywiście rozwiązaniem tego jest to, że po prostu wychodziły różne wersje Ticket to Ride, które na przykład miały maksymalnie trzech graczy, nie? Była taki Ticket to Ride Nordic, nie? I tam, czy nie pamiętam, nie, chyba Nordic była też w polskiej wersji językowej. W każdym razie wychodziły takie wersje, gdzie tylko trzech graczy może maksymalnie grać, albo dwie osoby. I wtedy, wiesz, i wtedy jakby ten problem się troszeczkę niweluje. Natomiast tutaj jest od początku, stary. I tutaj w ogóle, wiesz, gra jakby nie... To nie ma znaczenia, ile ty masz... Bo jakby system akcji wygląda w ten sposób, że każdy gracz ma taką swoją specjalną kość z taką i sobie ją rzuca i tam będzie miał jedną z sześciu możliwych, czy nawet mniej pewnie tych akcji, ale powiedzmy 6-ścienna kostka, więc będziesz miał jedną tam, jedną z możliwych, czy tych rozwiązań, które, tych akcji darmowych, które będziesz mógł wykonać. Natomiast oprócz tego jest, jak gracie na dwie czy trzy osoby, masz 7 kości, którymi się rzuca na początku tam w określonym momencie w turze i gracze będą sobie te kości wybierali w określonym, wiesz, w określonej kolejności i każda z tych kości, tak jak ją nimi rzucicie na początku, no to daje ci taką czy inną akcję. Nie? To są akcje, powiedzmy, od przemieszczania jednostek z jednego obszaru na drugi, po dokładanie jednostek do planszy, czy też atakowania. Tylko właśnie atakowanie nie polega tutaj na tym, że idzie 6 moich ludzików, wchodzi na pole z przeciwnikiem i jest walka, tylko po prostu masz akcję ataku i po prostu możesz atakować albo region, w którym są twoje figurki i figurki przeciwnika, albo sąsiadujący. No ale do tego jeszcze, oprócz takich jednostek podstawowych, które masz, właśnie, czyli tych, których jest pewnie najwięcej widocznych na zdjęciach, każda frakcja, jest 5 frakcji w grze podstawowej, ma swoje zdolności ma swoje jednostki elitarne. I każda z tych jednostek elitarnych masz tam po 3 bodajże kostki i to mogą być albo jednostki elitarne, albo jakieś specjalne umiejętności. Czasami nie masz kostki ze zdolnością, nie masz kostki z jednostką, tylko masz kostkę na przykład ze specjalną zdolnością i w skrytości ją odpowiednio umieszczasz i w dowolnym momencie gry możesz ją odsłonić i skorzystać z jakiejś tam akcji, nie, która jest przypisana do tego. Nie? I te oczywiście twoje jednostki elitarne też gdzieś tam liczą się i do punktacji i no i też mają właśnie jakieś specjalne zdolności. Nie wiem, że jednostka z jednej z tych frakcji, jakieś tam barany oni się nazywają, baran jednostka. I to jest faktycznie baran, bo on wchodzi, wiesz, na pole, jak zostanie przesunięty na pole z przeciwnikiem, to możesz 2 dowolne jednostki z tego pola przesunąć na sąsiadujące pole, nie? A jeszcze jak wydasz, tam jest taki zasób, który się nazywa kora, jeżeli jak go wydasz, no to w tym momencie możesz jeszcze tam dorzucić obrażenia do tych jednostek, które przesuwasz. Albo na przykład, nie wiem, jednostka, którą wystawiasz, ona się w ogóle nie porusza, ale jeżeli przeciwnik atakuje region z tą jednostką, to w pierwszej kolejności zadaje obrażenia tylko i wyłącznie tej jednostce, nie? Albo jednostka, która mówi, że jeżeli znajduje się w danym obszarze, to przeciwnik nie może atakować tego regionu, dopóki nie ma w tym regionie swoich jednostek. No i wiesz, i mnóstwo tam oczywiście tych umiejętności, niuansów, mega...
A to celem
mega...
jest gry wybicie przeciwnika, czy...
I celem gry nie jest wybicie przeciwnika, tylko celem gry jest zdobycie określonego pułapu punktowego, czyli 30 Aha. punktów. I teraz ten gracz, Aha. który pierwszy przekroczy te 30 punktów, na koniec jakby całego cyklu danej rundy, sprawdzamy, czy ktoś przekroczył, no i teraz sprawdzamy potencjalnie, bo jeśli więcej graczy przekroczyło, no oczywiście kolejność, nie? Kto pierwszy przekroczył i tak dalej, nie? Kto jest wyżej, kto ma tam więcej niż te 30 Aha. punktów się zatrzymał. Więc to jest to, ale no kurde, no szczerze powiedziawszy gra jest super, jeszcze dzisiaj
nie, ona pięknie wygląda, ona wygląda no. tak, że i nie wydaje się tak skomplikowana, że też...
Bardzo prosta gra, znaczy pomijając
prosta, ale
oczywiście
gdyby
te
instrukcje, tak, bo chciałem powiedzieć, że tak, to jest taka gra, którą tak. można komuś łatwo wytłumaczyć, no pewnie tak, tak jeśli no i... się już tą instrukcję dobrze opanowało. Tak.
Znaczy to jest właśnie tak, jak mówisz. To znaczy, jeżeli ma, na przykład, ja sobie tak myślę, że jakbym miał kogoś, kto mi wytłumaczył tą grę i dobrze ją zrozumiał, nie? Tak ja miałbym cię nauczyć grać w tą grę, Aha. no to stary, to banał, nie? To byś pomyślał, nie, no super, nie? Ale jeżeli ty miałbyś się sam przedzierać przez tą instrukcję, to wydaje mi się, że z jednej strony ta instrukcja, przeczytasz ją, mówisz, nie no, prosta gra, tylko potem nagle, wiesz, tak. różne ustawienia na planszy, różne umiejętności tych jednostek powodują, że zaczynasz się zastanawiać, jak to w ogóle ze sobą połączyć, nie? I mhm. problem wydaje mi się, że nie polega w dużej mierze na samej instrukcji oryginału, bo ja, kurczę, no jak czytałem, wiesz, gdzieś tam fora, to nie spotkałem się z takimi opiniami, że nawet ta angielska instrukcja jest jakaś, nie wiem, zła, nieprecyzyjna czy coś, nie? Tylko to bardziej dotyczy, wydaje mi się, tłumaczenia, nie? Że to tłumaczenie nie.
A próbowałeś jest takie... wariant solo? Tak jakby...
Nie, w ogóle, nie, zupełnie. Jest wariant solo, jest wariant kooperacyjny. Czytałem tylko, że ten wariant kooperacyjny nie jest może jakiś super udany, ale jest, czyli teoretycznie można grać w koopie, nie? No ale...
To super. No, zainteresowałeś
mnie. Gra jest świetna, nie? No, oczywiście wróciłem tam do jakichś gier wojennych, wiesz, odpaliłem sobie Norman Conquest, taką grę z takiej serii Man of Iron GMT, ze stosunkowo prostym systemem i oczywiście od razu kupiłem sobie taki tripak Man of Iron z grami, które kiedyś bardzo chciałem mieć, ale nie miałem, bo one po prostu nakłady się wyczerpywały i wiesz, i GMT czasem wydaje pojedynczą grę, która kosztuje, nie wiem, 250 zł, a potem parę lat później wydaje tripak, który zawiera trzy te gry po 250, ale wszystkie nie sprzedaje za 700, tylko za 300 na przykład, nie? I wiesz, i miałem zresztą w tym tripaku jest tam jakiś tam Infidel, jest Man of Iron podstawowy, który wyszedł kiedyś, no i oczywiście Blood and Roses, czyli wiesz, ta wojna
to, dwóch ruszków. A to, co mi wrzucałeś, zdjęcie tej okładki, co wygląda jak jakiś reportaż Kapuścińskiego.
A to nie, to, ale to jeszcze nie będę mówił o tym, bo w to aha, nie zagrałem. Rozumiem. Nie chcę mówić o tym, że po prostu kupiłem jakąś grę. Tylko, aha, tylko chcę powiedzieć o tym, w co grałem. Natomiast jeszcze z takich ciekawych gier, no to oczywiście zagrałem, słuchaj, w Omodę. Kurde, Omodę. Widać, że jestem w trybie samochodowym.
Aha,
Onodę. Tak, bo byłem kiedyś tam w salonie tej Omody, nie? No, powiedz na inną historię. Natomiast kupiłem jakiś czas temu, nie? Przeczytałem taką książkę, a propos książek, rozmawialiśmy dzisiaj, jedną książkę, tak trochę ukulturalniłem swoją obecność na tym podcaście. Jakiś czas temu kupiłem sobie taką książkę, o której słyszałem gdzieś w radiu, jak ktoś rozmawiał, Zmieszkanie świata. Nie wiem, czy o tym gadaliśmy, nie pamiętam. Pewnie nie. Mhm. To jest książka Wernera Herzoga. Oczywiście ona dotyczy Hiro Onody, czyli tego japońskiego żołnierza, który przez długie lata po zakończeniu II wojny światowej ukrywał się w dżungli, bo wydawało mu się, że wojna się nie zakończyła i wszystkie próby dotarcia do niego i prowadził po prostu wojnę z, wiesz, tam taką partyzancką z lokalną społecznością na tym, chyba Lubang się nazywa ta wyspa, na której się ukrywał. I oczywiście, wiesz, tam nie w latach chyba 70. czy 80., chyba 70. został tam odnaleziony i oczywiście przekonany, tam z honorami przyjęty, napisał jakieś swoje wspomnienia i w ogóle chyba zmarł w wieku tam 90 lat, swoją drogą. Więc takie żywotne pokolenie. I ja oczywiście chyba nie słyszałem wcześniej o tym żołnierzu, ale zaciekawiła mnie ta opowieść i okazało się, że Werner Herzog napisał, słynny reżyser niemiecki, napisał taką książkę, Zmieszkanie świata, króciutką, malutką. Właśnie taką swoją artystyczną interpretację autorską, wiesz, tego, co tam się dzieje. No niesamowita książka. Znaczy, uwielbiam ją. Genialna książka, polecam każdemu, bo wydaje mi się, że to jest książka o nas. Jakby wiesz, bo to nie jest, bo to Zmieszkanie świata to jest takie żegnanie, jakby pogodzenie się z tym, że ty się z tym nie możesz pogodzić, nie? Że ta cyfra, to wszystko, nie? Ale jakby ten świat idzie do przodu, a my gdzieś często się łapiemy tych różnych kotwic z przeszłości, które pozwalają nam porządkować tą naszą rzeczywistość, nie? Że jakby my cały czas w sobie myślimy, że wiesz, że jesteśmy tu i teraz, i te gry były w tych pudełkach, i one w tych pudełkach będą, i my sobie będziemy te gry oglądać i macać, i wiesz, i się chodziło kiedyś do kina, i się robiło to, i się robiło tamto, a tymczasem ta rzeczywistość brutalnie daje nam policzek w twarz, nie? No i ten Hiro Onoda, on jakby przez to, że był w tej dżungli, on wiesz, on tam siedział i on jakby
30
cały lat. Czas, tak, on żył cały czas, wiesz, w tym takim swoim świecie trochę, nie? Jakby to jest taki metaforyczny, bym powiedział, takie niepogodzenie się na to, że ten świat idzie do przodu, nie? To jest w ogóle ciekawe, bo będą tam, wiesz, on tam opisuje, że wiesz, jak ulotki zrzucali Amerykanie, to on się koncentrował na tym, że to na pewno jest spisek, bo tam było dużo błędów językowych, nie? Więc to na pewno jest spisek i tak naprawdę Japonia dalej dzielnie walczy, nie? I on też widział, co się dzieje z perspektywy tej wyspy, widział, co się dzieje, no wiesz, jak się zaczęła wojna w Korei i tak dalej, nie? Bo to jakby widział te ruchy wojsk amerykańskich w regionie, no tak. Nie? Które gdzieś tam się, że tak powiem, pojawiały. Także przeczytałem tą książkę.
Solo gra. Aha,
bo jeszcze... Tak, przeczytałem tą książkę i ten temat mnie zafascynował i tak naturalnie zacząłem się zastanawiać, czy to byłby kapitalny pomysł na grę. I potem nagle patrzę, wiesz, w planszomanii i jest ta gra. I ja w nią raz zagrałem, ale chyba źle przeczytałem instrukcję i teraz sobie pomyślałem, że wrócę do tej gry i sobie w nią jeszcze raz zagram. No i teraz już zagrałem dobrze i udało mi się nawet wygrać. Jak ją skończyłem, bo ona jest mega, wiesz, tematyczna. I przeczytałem wstęp i kurde, ten autor tej gry zrobił dokładnie to samo, co ja. Co zresztą on też nie znał tego Onody, ale przeczytał książkę Wernera Herzoga, o czym pisze we wstępie i się tak zainspirował, że oczywiście potem sięgnął po biografię Onody i właśnie na tej podstawie jakby zrobił całą, wiesz, całą tą opowieść. Nie? No, mała, to jest, bardzo mała gra, ładnie wydana gierka.
Ona jest tylko taka, dla jednego gracza. To jest solo i Jaki jest cel tej gry? Nie, że powiedziałeś, że udało ci się wygrać. To znaczy...
cel jest taki, żeby wytrwać przez te 5 rund. Aha. Bo gra trwa jakby 5 rund. I w każdej rundzie losujesz kartę danej misji i wiesz, i te misje to są takie trochę jak ten Onoda miał, czyli na przykład, że musieli się podkraść i wykraść ryż, nie, żeby przetrwać, albo zrobić coś tam innego. Masz oczywiście tą wyspę, masz tą misję, którą musisz powiedzmy wypełnić i dodatkowo na jakby wyspa jest podzielona na regiony i w każdym regionie na początku gry losowo umieszczasz jakby żetony odpowiadające twojemu wyposażeniu. Nie wiem, mundur, karabin, radio.
Lornetka.
Radio, które zaczyna jakby grę zawsze, że jest uszkodzone, nie? I w momencie jak to... Bo potem na przykład, jak będziesz wykonywał tą główną misję, to tam masz zawsze napisane wymagania, jaki test musisz wykonać. I czasami musisz na przykład poświęcić dany zasób, nie? Czyli na przykład, nie wiem, przekręcić na stronę zużytą ten karabin. No ale później może się pojawić misja, w której ten karabin też będzie ci potrzebny. W związku z tym jakby masz na planszy pola, na których możesz ten karabin sobie z powrotem, wykonując akcję naprawy przedmiotu, możesz spróbować tak, go zreperować, tak, nareperować tak jakby on to robił. Aha. No i poruszasz się tym onodą po planszy i teraz za każdym razem, jak wykonujesz, masz tam podstawową akcję, że możesz się poruszyć, za każdym razem, jak się poruszasz, to oczywiście na docelowym polu kładziesz żeton alarmu. Możesz wykonać akcję właśnie naprawienia przedmiotu i znowu, wykonujesz pewną procedurę, masz taką dodatkową talię z wydarzeniami i najpierw robisz test. No i robisz test, jeżeli chcesz naprawić przedmiot, to robisz test przeciwko jakby poziomowi alarmu w danym regionie. Czyli jak on jest jeden, no to z woreczka losujesz żetoniki i na tych żetonach na jednej stronie masz wartość, a na drugiej stronie masz rację ryżu, miski ryżu. I jakby losujesz ten żetonik i jeżeli uzyskujesz wartość wyższą niż ten poziom testu, no to zdałeś ten test, czyli w tym momencie byś sobie obrócił tą broń. Ale każdorazowo po wykonaniu takiego testu musisz dobrać kartę wydarzenia i tam wiesz, może być na przykład wydarzenie, że ci zgniło jedzenie, które masz zgromadzone w swoim obozie, albo że na przykład zachorował któryś z twoich współtowarzyszy, albo w ogóle, że zmarł któryś z twoich współtowarzyszy i w ogóle tracisz jego żeton do końca gry, co też nie jest do końca złe, no bo nie musisz ich żywić, nie? Bo jakby w każdej rundzie, oprócz tego, że musisz wykonać misję, oprócz tego, że chodzisz sobie po tej planszy, możesz naprawiać przedmioty, no musisz też zebrać odpowiednią ilość tego ryżu, żeby przetrwać te kolejne miesiące. I żeby to zrobić, no to robisz akcję tego rajdu, nie? Raid. I wtedy jakby znowu wykonujesz ten test, znowu dobierasz to wydarzenie. Jak ci się uda, to wtedy losujesz z woreczka kolejny żeton, tylko tym razem interesuje cię po udanym teście, oczywiście interesuje cię, ile tam jest żetonów, ile tam jest symboli ryżu i to jest, powiedzmy, to sobie kładziesz do swojego obozu, nie? I na koniec każdej rundy musisz wyżywić, nie musisz oczywiście tych misji robić, tak? Nie, oczywiście niezrobienie ich wiąże się z jakimiś tam karami, ale jeżeli je zrobisz, no to możesz, to oczywiście dostaniesz jakąś tam super nagrodę, ale chodzi o to, że na koniec każdej rundy musisz przynajmniej zgromadzić odpowiednią ilość ryżu, żeby wyżywić siebie i swoich towarzyszy. Jak nie żywisz siebie, to sobie odejmujesz punkty zdrowia. Tam jest też to tak zrobione, że przez pierwsze kilka rund, chyba trzy rundy, jak nieudane testy powodują utratę punktów życia. Ale od mniej więcej połowy gry jest tak, że jakby tak jak to było historycznie, że już jakby to wyżywienie nie było problemem dla Onody. Większym problemem było zwariowanie w tej dżungli. W związku z tym od połowy tej gry jakby tym ważniejszym jakby tym, co tracisz, jest ten poziom sanity. Nie wiem, kurczę, jak to przetłumaczyć na żeby nie zwariować po prostu, nie? Tego szaleństwa. No i też tak, oczywiście jest taka zasada, że jak, bo wiesz, życie będzie ci w toku
zdrowy
spadać.
Zdrowy rozsądek, tak, może powiedzieć.
Zdrowy rozsądek, tak. Życie ci będzie spadać, a ten zdrowy rozsądek będzie, czyli powiedzmy to szaleństwo będzie ci, powiedzmy, rosło, tak? Będziesz coraz bardziej, że tak powiem, wyeksponowany, nie wiem, wystawiony na te problemy, powiedzmy, psychiczne, które się pojawiają. No i jak to oczywiście symbole się przetną, to wtedy musisz zrobić test. Jak go nie znasz, to automatycznie przegrywasz, bo tam jest, że niby ten Hiro Onoda popełnia harakiri, seppuku, whatever. A w momencie, jeżeli zdasz, no to oczywiście grasz dalej do momentu, aż ewentualnie całkowicie stracisz jakby punkty życia lub maksymalnie osiągniesz poziom tego wariactwa i wtedy też oczywiście giniesz. Malutka gra, Super wydana, ona jest w ogóle dwujęzyczna, masz wersję hiszpańską i angielską, bo to w ogóle jest chyba hiszpański autor, tak mi się wydaje.
Może te karty no są podwójnie, nie? Bo że po prostu
nie,
tak...
nie, masz dwie osobne talie w ogóle.
Aha.
Co ty, masz dwie osobne talie, masz osobną, ja mam osobną talię hiszpańską, nierozpieczętowaną w ogóle, nie? I tak samo karty misji, nie? Masz misję po angielsku i osobne talie, więc podejrzewam, dlatego ta gra kosztowała chyba, nie wiem, ze 100 zł zapłaciłem, 120 chyba.
Wiesz, tak to mi trochę przypomina te gry wydawane przez Instytut Pamięci Narodowej, że one mają właśnie instrukcję po angielsku i po polsku. Po prostu jest zduplikowane, tak, żeby można było bez problemu od razu, wiesz, no, od razu na zachód wysłać.
Ale zdecydowanie fajna gra. To znaczy, mówię, dla mnie kluczowym aspektem do posiadania tej gry nie było, nie był sam gameplay czy gra, o których słyszałem, tylko po prostu ja temat, najpierw temat i potem szukałem z ciekawości, bo tak sobie pomyślałem, że to jest kapitalny, w ogóle myślę, że to jest kapitalny pomysł na grę komputerową swoją drogą, nie? I taką właśnie troszeczkę, no nie jakiś tam shooter, bzdury, tylko właśnie na taką bardziej immersive sim, czy coś takiego, nie? I wydaje mi się, że ja bym się podjął stworzenie takiej gry. Gdyby oczywiście ktoś chciał ze mną współpracować. No. Korzystam tutaj z forum Fantasmagierii, największego polskiego podcastu o grach, żeby właśnie dokładnie, się zareklamować.
Dokładnie. No to może tym optymistycznym akcentem.
No, chcesz już zakończyć? No to dobrze. To
nie, bo chodzi mi o to, że
to o innej
późno.
Wspaniałej grze, o innej wspaniałej grze powiem następnym razem.
Dokładnie, to tylko tak zatizuj, jaki to tytuł jest tej gry.
Gra się nazywa World Order.
O, i o tej grze w następnym odcinku... Bo jednak kącik planszówkowy to jest tutaj jedna z rzeczy, które bardzo lubię i bardzo lubię słuchać. I ja sobie właśnie w tym momencie, jak opowiadałeś o tej grze, to ja sobie tą Onodę tej zacząłem oglądać i no, ślicznie wygląda. Fajnie rysowana, taki trochę w stylu takich cartoons, nie wiesz, takich obrazków w stylu takich komiksów.
Ale wiesz, no, ale też jakościowo, nie? Że w sensie, że to są wszystko takie fajne miple, takie fajne żetony. Tak. Te żetony alarmu to nie są żetony, tylko to są drewienka. Ten żeton misji z tą kataną, nie? No to też jest drewienko, wiesz, takie, które gdzieś tam się ustawia, nie? Także naprawdę woreczek, to wszystko, no to jest mega fajne.
I ile kosztowała w polskim
sklepie? Kurczę, no ja nie pamiętam, bo ja tą grę kupiłem z rok temu, podejrzewam. Aha. Nie? Czy
ja ona czekała
tak mi się
na
wydaje. Nie, no ja grałem ją wtedy, tylko mówię, wtedy jakoś...
Za pierwszym razem
nie zrozumiałem
grałeś.
Jednej zasady, tak, i coś źle grałem i w ogóle miałem wrażenie, że jakby ja nie jestem w stanie tego ryżu zebrać, bo po prostu ja nie, po dokonaniu tych testów nie dorzucałem z powrotem tych żetonów do woreczka. I wiesz, jak na przykład zrobiłeś test, w którym wyciągnąłeś wysokiej wartości żeton i ja go zostawiałem już poza tym woreczkiem, a na takim wysokiej wartości żetonie są na przykład trzy symbole ryżu, no to jakby ja nie miałem szans, ja wiesz, wyciągałem za mało tego ryżu i oni mi tam umierali, ten Onoda głodował i on tam...
Rozumiem,
wiesz,
czyli sobie utrudniłeś, a nie ułatwiłeś.
Tak, tak, utrudniłem sobie totalnie. Więc to było źle. No i teraz pomyślałem, że wrócę do tego, no bo wiesz, ja zawsze w tym okresie takim wakacyjnym lubię wracać do planszówek. No jeszcze o Sekigaharze musimy powiedzieć, ale to nie...
No to zdecydowanie. W takim razie w następnym odcinku już macie zatizowane dwa tytuły.
Musisz pamiętać o tym, żeby mi się
nie, no ja pamiętam. Tak.
Bo ja zapomnę.
Tak. Być może ten znaczy kolejny odcinek może być solowy, bo będę robił podsumowanie akcji wsparcia na serwer. I to będzie więc nie będzie taki prawdziwy odcinek z Hikosi, ale w tym następnym odcinku to na pewno sobie o tych grach planszowych. Zresztą też właśnie myślałem, żeby o jakichś grach planszowych powiedzieć, tylko jedną grą, o której mogłem powiedzieć, to właściwie już o niej mówiłem, ale mam nadzieję, że teraz w nią zagram. Nie tylko będę o niej mówił, to jest ta gra planszowa ORP Orzeł. Właśnie też z Pamięci Narodowej.
Ale to jest solo?
Tam nie, jest nie, solo, to jest nie? Gra asymetryczna, bo w jednej, wiesz, jedni... znaczy nie wiem, czy asymetryczna w tym sensie, że w jednym...
Bo jeden chyba tam
jest
próbuje
przedostać...
go... Nie, bo ty jesteś tym okrętem podwodnym, nie? To jest ten...
Tak, że jedni grają właśnie tą marynarką, znaczy sterują właśnie tym okrętem podwodnym i próbują się przedostać i wydaje mi się, że to jest taka gra na zasadzie... Jeszcze nie rozkminiłem jej, tylko tak jak sobie przejrzałem, że po prostu... te ruchy, które decydujesz i te ruchy, które wykonuje twój przeciwnik, polegają na tym, że po prostu masz kilka żetonów, które są puste, a niektóre coś znaczą. I to jest kwestia tego, że to jest takie odgadywanie, wiesz, takiego może blefu nawet, nie? No bo ty musisz się, można powiedzieć, pokryjomu jak najmniej, nie wiem, być wykrytym tą łodzią podlędną, żeby się wydostać, nie, z tego. No, ciekawa historia, zresztą w ogóle, tak jak powiedziałem, te wydania gier z Instytutu Pamięci Narodowej mają tą zaletę, że oprócz instrukcji to dostajesz tam na strapdę taką książeczkę z grubym zarysem historycznym. Naprawdę dużo informacji, zdjęć.
No to tak samo generalnie jest... Ja wiem, że oczywiście to Instytut Pamięci Narodowej, to wspaniałe polskie wydawnictwo growe, ale pamiętaj, że w tych wszystkich grach GMT, tych wojennych, o których ja też tu mówiłem, czyli ten Norman Conquest, ten cały... No to tam Men of Iron, no to tam masz po prostu... Sekigahara tak samo, tam masz po prostu cały artykuł na temat w ogóle całej bitwy, przebiegu, tła historycznego, kto, z kim, gdzie, a ta gra, której tytułu nie powiem, co mówisz, że wygląda jak reportaż, no to tam w ogóle masz jakby na kartach, na których są różne wydarzenia, to masz w ogóle całe opisane, dlaczego to jest takie wydarzenie, co się wydarzyło, jak to historycznie się składa w całą, powiedzmy, historię danego jakby konfliktu, nie? Trochę tak jak w Zimnej Wojnie zresztą, nie? Które zresztą oryginalnie GMT wydało i to jest gra GMT.
No dokładnie. Także. To ja tak tylko powiem, żebyście w komentarzach koniecznie dali znać, jak bardzo cenicie kącik gier planszowych. No, hashtag wydaje mi się, że możemy ustalić jako Onoda. To będzie taki miły. Tak. I co? I słyszymy się właściwie za tydzień. Dziękuję ci jeszcze raz, Rogiuszu, za rozmowę. Pamiętajcie, żeby odwiedzić grupę Fantasmagierii na Facebooku, śledzić nas na różnych Instagramach, Polską Kronikę Gier, Fantasmagierię, odwiedzać kanał Polska Kronika Gier, mobilizować Juliusza do wypuszczenia materiałów.
Tak, no ja muszę właśnie się zmobilizować do jakichś materiałów, bo trochę się rozleniwiłem, ale...
No, wakacje są, jest piękna pogoda, tak. jest duszno, to tak człowiek ostatnio tak co myśli, to o jakichś takich dodatkowych rzeczach. Więc dziękuję ci jeszcze raz, Juliuszu.
Dziękuję również. To była czysta przyjemność.
Drodzy słuchacze, słyszymy się niedługo. Cześć. Hej.
Cześć.